Bezpieczeństwo to niezwykle ważny temat. To rzeczywistość, która pewnie wielu spośród nas niejednokrotnie spędza sen z powiek. Bezpieczeństwo naszych najbliższych, bezpieczeństwo tych, których kochamy. Nasze bezpieczeństwo, ale w tym wszystkim również wiele zależy od nas. Niejednokrotnie nasze pewnego rodzaju, czy to błędy, czy to roztargnienia, czy to może czasem nieświadomość wpływa na to, że to bezpieczeństwo nieco się osłabia albo po prostu spotykamy się z rzeczywistościami, które wpływają na to, że to bezpieczeństwo jest zniwelowane i dochodzi do różnego rodzaju wypadków, czego trzeba nam nieustannie unikać. I temu też służy nasze dzisiejsze spotkanie, aby pogłębiać naszą wiedzę, naszą świadomość, aby również nasza znajomość, czy to przepisów, czy po prostu pewnych zasad, które obowiązują, abyśmy to później wcielali w naszej codzienności, w naszym życiu. Dlatego też niezwykle cieszę się z obecności naszych dzisiejszych gości, z którymi będziemy realizować tematy Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. To może temat, który tak niektórym niewiele mówić, ponieważ bezpieczna wiosna, Wielkanoc to niezwykle szeroka rzeczywistość, zagadnienie. Tak też jest w przypadku i naszych gości, którzy reprezentują dwie formacje. To Straż Pożarną, Państwową Straż Pożarną oraz Policję wraz z nami. Młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie witam.
Dobry wieczór.
Pani inspektor. Pan młodszy brygadier Paweł Korgol, komendant Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Oraz młodszy inspektor Maciej Zdunowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie witamy.
Dobry wieczór.
Zatem mamy pewnego rodzaju już światło i jasność, w jakich obszarach będziemy się dzisiaj poruszać i o jakie bezpieczeństwo nam chodzi, jeśli mamy ująć temat wiosny oraz Wielkanocy. Moi drodzy radiosłuchacze, serdecznie już na wstępie zapraszam do tego, abyśmy wspólnie także i podjęli ten temat. Wiemy, że przy właśnie takich gościach tych pytań, tych sugestii, może pewnego rodzaju właśnie niejasności mamy bardzo wiele. Zatem ta sposobność już za kilka chwil po naszym krótkim wprowadzeniu zapraszamy serdecznie do tego, abyśmy wspólnie dzisiaj ten czas przeżyli i po prostu przygotowali się do tego czasu, który przeżywamy. Wiosny, do tego czasu Wielkanocy, bo to wyjazdy, bo to odwiedziny, a i rzeczywistość, która nas otacza, również jakże wiele różnego rodzaju sytuacji przynosi, na które trzeba nam się nieustannie przygotowywać. I może rozpocznijmy od straży pożarnej. To niezwykła posługa, która wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Nie wiem, od ilu lat pan brygadier już jest w służbie.
Jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, jest to już 25 rok mojej służby. Natomiast wcześniej zaczynałem w Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli taka naturalna droga trafienia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
To była pasja, wybór, zrządzenie tak zwane losu.
W którymś momencie przekonałem się, że to jest to, co chciałbym robić. Gdzieś w kierunku służb mundurowych zawsze mnie ciągnęło, a tutaj ta chęć pomocy innym przeważyła nad tym, żeby właśnie nie wybierać na przykład wojska, tylko tutaj Państwową Straż Pożarną.
A jeśli chodzi o policję, to pani inspektor, to patrząc to chyba od niedawna w policji.
No nie, tak nie jest. Już ładnych parę lat. To właściwie w przypadku kobiety to trudno mówić, że to było marzenie, bo raczej kobiety marzą, wydaje mi się tak przynajmniej, o innych zawodach. Trochę przypadku na pewno w tym było, że zdecydowałam się na ten zawód, który który, no nie, nie powiem, żeby na samym początku był miłością, mówiąc tak w cudzysłowie, ale na pewno dzisiaj nie wyobrażam sobie siebie nigdzie indziej niż tu i nie wyobrażam sobie siebie bez tego zawodu. Także myślę, że w każdym rodzaju służb, w których praca jest nie do końca pracą, tylko właśnie służbą, bez tego umiłowania w pewnym sensie tego zawodu i tego lubienia tego, co się robi, zresztą może w każdym zawodzie tak jest, ale w tym szczególnie, to chyba nie szłoby to za zbyt długo w parze.
No proszę. A jeśli chodzi o pana inspektora?
Staż służby prawie 30 lat. W pewnym sensie też myślałem, marzyłem o pracy w policji, ale drugi taki aspekt to, powiem nieskromnie, że tradycje rodzinne, ponieważ mój tata też pracował w służbie ruchu drogowego, no i jakoś tak poszło, że ja też znalazłem się w ruchu drogowym, też noszę tą białą czapkę. Zaczynałem praktycznie od pracy na drodze, poprzez dalszą służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kierując ogniwem obsługi zdarzeń drogowych, będąc dowódcą kompanii kontroli drogowej, aż do dziś, gdzie trafiłem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i jestem teraz na stanowisku naczelnika wydziału.
A czy te tradycje rodzinne są kontynuowane?
W pewnym sensie tak, bo mam syna, ale kontynuuję tradycję może nie ojca, a dziadka, bo syn jest w wojsku, a jego dziadek też był żołnierzem zawodowym i tak poszedł nie w moje ślady, a w poprzednie pokolenie, w pokolenie dziadka.
No proszę. W ten to sposób sytuacja wygląda, tak to również i się przedstawia. Dziękuję za to wprowadzenie. Przechodząc do tematu naszego spotkania, bezpieczna wiosna i Wielkanoc. To może rozpocznijmy od tego, co pewnie najbliższe jest wielu spośród nas, a mianowicie użytkowanie dróg, wiosna na drodze. Jak przygotować się do tego czasu, do tego sezonu? Jakie podjąć tutaj i działania, na co przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, nie tylko jeśli chodzi o kwestie tych, którzy poruszają się chociażby samochodami, ale to wiemy, że wiosna sprzyja temu, aby coraz więcej i rowerów się pojawiało na szosie, czy właśnie na chodniku. Na chodniku nie.
Tak, jak ojciec zauważył, oczywiście, że nie.
No, dziękuję,
ale
nie.
Są wyjątki ustawowe, że możemy poruszać się tak. Po chodniku. Na przykład będą niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci silnie wiejącego wiatru albo opadów śniegu. To możemy poruszać się po chodniku w miejscu, gdzie prędkość jest dozwolona powyżej 50 km na godzinę. I jeszcze jeden ustawowy przypadek, gdy opiekujemy się dzieckiem w wieku lat 10. To jak najbardziej ustawa Prawo o ruchu drogowym daje nam możliwość korzystania z chodnika.
A jeśli chodzi o hulajnogę?
Hulajnoga, tak. Hulajnoga, oczywiście. Hulajnoga, czy hulajnoga elektryczna, czy urządzenie wspomagające ruch, bo takie urządzenia teraz widoczne są na naszych drogach, nie tylko województwa, ale całego kraju. Powinien się poruszać właśnie taki użytkownik po chodniku, ale tu mamy też odpowiednie obwarowania prawne. Musi on dostosować prędkość do ruchu pieszego. Nie może jechać po tym chodniku szaleńczo, tak jak to nieraz widzimy. Nie może jechać we dwójkę, we dwie osoby na hulajnodze. Dozwolona jest możliwość jazdy hulajnogą po jezdni, ale wówczas, gdy prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. To jak najbardziej tak. A normalnie osoba poruszająca się na hulajnodze, powtarzam, jedzie na chodniku, jedzie bezpiecznie, dostosowuje prędkość do pieszego i ustępuje mu oczywiście pierwszeństwo.
I na pasach nie przejeżdżamy.
Oczywiście, nie wolno przejeżdżać na pasach hulajnogą, chyba że jest to przejazd dla rowerów, to jak najbardziej tak.
Tak się sprawy przedstawiają, jeśli chodzi o podstawy. Pani inspektor, jeśli chodzi o rzeczywistość smartfonów, użytkowania komórek, które są no, powszechną rzeczywistością naszego życia, niezmiernie przydatną, niezmiernie potrzebną, ale nie we wszystkich wypadkach i nie za każdym razem. Zwłaszcza to dotyczy pieszych, przechodzących przez przejście dla pieszych. Tutaj to też myślę, że warto podkreślić, i te przepisy się zmieniły i dały wiele wielkie, wielkie tutaj przywileje właśnie pieszym, co ma na celu bezpieczeństwo pieszych, ale właśnie jak to jest. Jeszcze pamiętam, chodząc do szkoły, to uczono nas prawo, w lewo, w prawo spojrzeć. A teraz, czy możemy sobie wchodzić, przechodząc przez pas, idąc bez poglądania, że to jest dla nas miejsce?
Nie, to by było niefrasobliwe i właściwie bezsensowne, gdybyśmy mieli takie uprawnienie. Oczywiście pieszy znajdujący się na pasach, czy chcący wejść na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo, co nie zwalnia go z myślenia i nie zwalnia go z tego, żeby obserwować otoczenie i zobaczyć, czy to wejście na przejście będzie bezpieczne, czy kierowca go widzi, czy kierowca ustąpi mu pierwszeństwa, bo w tym zderzeniu i w tej konfrontacji tak naprawdę pieszy stoi na straconej pozycji, jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, a więc w zasadzie nie może wyjść z tego cało, tak powiem, ale przede wszystkim jeśli chodzi o uprawnienia, obowiązki, to owszem, ma pierwszeństwo, chcąc wejść na przejście dla pieszych, co nie zwalnia go z tego, żeby się upewnić, że będzie to bezpieczne. Wracając do smartfonów, zostały wprowadzone przepisy, prawdopodobnie wychodząc naprzeciw temu, co dzieje się tak naprawdę na polskich drogach i na przejściach dla pieszych, ponieważ jakże częstym widokiem jest po prostu taka sytuacja, kiedy pieszy, przechodząc przez przejście dla pieszych, nie patrzy, co dzieje się dookoła, tylko niestety patrzy się w ekran swojego smartfona. Takie zachowanie w tej chwili jest wykroczeniem drogowym i za takie zachowanie pieszy może zostać ukarany mandatem i to zostało uregulowane. Wcześniej tego nie było. To jest jeden z obowiązków pieszego. Nie posługiwanie się smartfonem wtedy, kiedy on przechodzi przez przejście dla pieszych. Jego przywilejem jest to, że może wejść na przejście dla pieszych i na tym przejściu ma pierwszeństwo. To są dwie rzeczy, które chyba podstawowe i najważniejsze, które się zmieniły, które zostały uregulowane. Aczkolwiek prawo sobie, a życie sobie. To, czy piesi nie korzystają z telefonów komórkowych, przechodząc przez przejście dla pieszych, to jak się zastanowimy, to każdy sobie chyba na to pytanie potrafi odpowiedzieć. Oczywiście jest coraz więcej osób, które w taki sposób właśnie się zachowuje, że ten telefon na czas przejścia przez przejście dla pieszych jest chowany do kieszeni, jest odkładany, ale ciągle jeszcze musimy o tym przypominać i ciągle jeszcze musimy o tym mówić. Stąd pewnie liczne nasze apele, stąd liczne firmy profilaktyczne, które w tym zakresie powstają. Również my jako Komenda Wojewódzka jesteśmy autorami takich krótkich spotów, które można zobaczyć w przestrzeni medialnej, tylko po to, żeby ludzie po prostu pamiętali o tym. Są też pomysły gdzieś na świecie, czy nawet w Polsce. Przed przejściem dla pieszych jest na przykład napisz, nie wiem, stop, odłóż komórkę albo patrz, co robisz. No, takie różne rzeczy, żeby odciągnąć tą uwagę pieszego od tego smartfona. Myślę, że to gdzieś tam z czasem się uda. Tak samo jak uda się nauczyć kierowców w zakresie przejścia dla pieszych, że to jest miejsce, gdzie pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo.
Wracając jeszcze do pana inspektora, zmiana przepisów ruchu drogowego. Te przepisy z pewnością mają bardzo duże znaczenie dla kierowców i te konsekwencje przekroczeń są w innym wypadku radykalnie większe niż to miało miejsce chociażby rok temu. Punkty karne chyba już po 2 latach się kasują, tak?
Teraz tak. Punkty karne, które weszły na początku tego roku, ponieważ rozporządzenie uregulowało wejście, zmieniły się przepisy odnośnie wysokości grzywien w postaci mandatów karnych, czyli tak zwanego taryfikatora. Zmieniły się przepisy odnośnie prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. I to działo się w zeszłym roku, tak jak ojciec powiedział. Część przepisów weszła z dniem 17 września i to jest odnośnie ewidencji ubiegłego roku, natomiast taryfikator na początku ubiegłego roku. Tutaj, jak słusznie zauważyliśmy, zaostrzono przepisy między innymi regulujące pierwszeństwo pieszego, czy też przepisy w kontekście poprawy ich bezpieczeństwa. Przede wszystkim podniesiono tutaj wartość punktową za popełnione wykroczenie, bo za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych można od 8 do 15 punktów zdobyć, to już tak mówię kolokwialnie, i jest dość znaczna grzywna mandatowa, między innymi za omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Tu jest kwota bardzo wysoka, ponieważ wynosi ona 1500 zł, a w przypadku recydywy, czyli powtórnego takiego wykroczenia, jest zaostrzana dwukrotnie, czyli do 3000 zł. Także te przepisy jak najbardziej zaostrzyły grzywną, tak jak mówię.
Natomiast punkty karne, to też trzeba dopowiedzieć, wcześniej kasowały się, tak powiem, po roku, a w tej chwili się to zmieniło i punkty karne gromadzone są przez 2 lata. Więc jeśli sobie pomyślimy o tym, że możemy dostać więcej punktów karnych niż wcześniej, a te punkty karne są kasowane po okresie 2 lat, to tak naprawdę, jeżeli jesteśmy zbieraczem punktów, to bardzo szybko ten limit może nam się wyczerpać, co oczywiście będzie skutkowało utratą prawa jazdy i wnioskiem o ponowne uzyskanie uprawnień. Natomiast musimy pamiętać o tym, że 2 lata to jest tak naprawdę szmat czasu, jeśli ktoś dużo korzysta z samochodu, dużo jeździ, bo to zwłaszcza dotyczyć będzie kierowców, no to bardzo łatwo te punkty karne po prostu otrzymać, jeżeli nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego.
I jeszcze warto dopowiedzieć, że ten okres jest liczony od daty uprawomocnienia się, czyli podpisania mandatu karnego albo zapadnięcia prawomocnego wyroku sądu. Od tego okresu dopiero liczymy ten okres kadencji 2 lat. Na przykład jak dzisiaj popełnilibyśmy wykroczenie, a zapłacimy mandat za 3 miesiące, to dopiero dzień plus 3 miesiące te punkty się skasują.
I te wszystkie tutaj obwarowania, o których Państwo mówicie, no też widzimy, odnoszą skutek. W zeszłorocznych wypadkach zginęło aż 1896 osób. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy zginęło 2491 osób, nastąpił spadek o 595 osób. To jest duży spadek.
No na pewno tak. Może nie zawsze, nie do końca chodzi o statystyki, ale one są oczywiście ważne, bo one pokazują pewne trendy. Także w ruchu drogowym. To czy mamy, jaką mamy ilość wypadków drogowych, ile mamy ofiar śmiertelnych, ile mamy osób rannych. To jest coś, co na pewno jest pewnym miernikiem tego, czy sytuacja na polskich drogach się poprawiła i jak to się odnosi w kontekście tego, że zmieniono przepisy ruchu drogowego, zaostrzono mandaty, mam na myśli podwyższono kwoty mandatów, podwyższono punkty karne i wydłużono okres zbierania tych punktów karnych do 2 lat. To wszystko musi być ze sobą w jakiś sposób powiązane, tak? Czyli te sankcje karne zaostrzone muszą wpłynąć na statystyki ruchu drogowego. Mhm. Takie są oczekiwania. Oczywiście bardzo duża w tym rola także policjantów ruchu drogowego, którzy na drogach prowadzą działania. Są to działania czasami ogólnokrajowe, na przykład niechroniony uczestnik ruchu drogowego, czy są to działania organizowane na poziomie wojewódzkim, powiedzmy trzeźwy kierujący, czy też każda z komend miejskich i powiatowych może oprócz tych działań ogólnokrajowych i ogólnowojewódzkich zorganizować swoje działania powiatowe. To wszystko tak naprawdę ma na celu zmobilizowanie uczestników ruchu drogowego, chociaż w głównej mierze będą to zapewne kierowcy, do tego, aby przestrzegali przepisów i jeździli po prostu zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z ograniczeniami, bo na pewno prędkość i przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy to jest jeden z głównych grzechów kierowców i to się jakby nie zmienia.
Spójrzmy, 20 minut już niespełna rozmawiamy o tylko i wyłącznie rzeczywistości ruchu drogowego. A jeśli chodzi o policję...
Ona jest nie tylko ruchem drogowym, oczywiście.
Nie jest tylko ruchem drogowym, bo tutaj jest cała masa różnego rodzaju zaangażowań związanych z bezpieczeństwem, czy to chociażby w sieci, bezpieczne korzystanie z internetu, czy to również kwestie różnego rodzaju wyłudzeń, których doświadczamy. Tutaj w pierwszej części wspomnieliśmy o skali tego zjawiska, tych wyłudzeń właśnie na wnuczka, na policję, etc., etc. Także tutaj jest to rzeczywistość niezwykle bogata, niezwykle również i obszerna, jeśli chodzi o tematykę i zakres działalności policji. Ale tutaj obok policji jest straż, Państwowa Straż Pożarna, której przedstawicielem jest pan młodszy brygadier Paweł Korgol. Bardzo nam miło. I panie brygadierze, spoglądając na również działalność Państwowej Straży Pożarnej, to najczęstszą przyczyną wyjazdów są pożary?
Nie, tak naprawdę strażą pożarną jesteśmy głównie już z nazwy od iluś lat. Większość naszych interwencji to są tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli wszystko inne, co nie dotyczy pożarów. Są to kolizje, wypadki na drogach, są to zadymienia w mieszkaniu, gdzie nie ma jakiegoś otwartego ognia, gdzie nie ma potrzeby prowadzenia akcji gaśniczej. W lato akcje dotyczące usuwania gniazd owładów błonkoskrzydłych, na które wiele osób w naszym społeczeństwie jest uczulonych, które stanowią realne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia człowieka. Czyli spektrum naszych działań jest bardzo szerokie. Niecałe 30% stanowią akcje gaśnicze dotyczące pożarów.
Spoglądając na również i wachlarz tych działań, jest on bardzo duży. A jeśli chodzi o właśnie, dajmy na to takie wyzwania, o których tutaj pan brygadier wspomina, chociażby usunięcie pewnego rodzaju gniazd, prawda, czy to os, czy to, nie wiem, jakichś innych tutaj owadów, to kto pokrywa koszty takiej akcji?
Koszty pokrywamy wszyscy my, czyli społeczeństwo. Jest to rozłożone na całe społeczeństwo. Natomiast często w samym zgłoszeniu już mamy taką informację, my to słyszymy jakby szóstym zmysłem, że ktoś po prostu wykorzystuje to, że pomagamy, nie obciążamy kosztami naszych akcji. Takie są firmy, które świadczą tego typu usługi, zajmują się tym, że usuwają właśnie takie gniazda owadów błonkoskrzydłych. Do tego nie musi przyjeżdżać strażak 20-tonowym samochodem, czy czterech strażaków, bo przynajmniej tylu przyjeżdża. Zaangażowani są w to w danym momencie. Może w danym czasie będzie potrzeba użycia tych strażaków, tego sprzętu w innym miejscu, gdzie będą bardziej potrzebni, a będą w ten sposób w jakimś odległym miejscu zadysponowani i to może stanowić problem. Także tutaj apel do naszych słuchaczy, żeby rzeczywiście robić to z głową, nie wykorzystywać. My nie chcemy nikogo karać mandatem, ale jeżeli rzeczywiście to gniazdo owadów jest oddalone od jakiegoś naszego domu jednorodzinnego o 100 metrów, no to nie oszukujmy się. Chcieliśmy mieszkać gdzieś blisko przyrody, korzystać z jej uroków, to od razu nam się też krzywda nie stanie. Chociaż jeżeli ktoś rzeczywiście wie, że jest uczulony i może dojść do tutaj reakcji alergicznej, to jak najbardziej polecamy takie wezwanie.
A spoglądając na to bezpieczeństwo, które dotyczy każdego spośród nas, czy to w domach jednorodzinnych, czy to w mieszkaniach, na co pan brygadier zwróciłby w tym wypadku uwagę, patrząc chociażby ten sezon grzewczy, który jeszcze trwa, ale i nie tylko, chociażby teraz również i te eksplozje gazu, które tu czy gdzieś się pojawiły, wielkie tragedie. Co my możemy uczynić, żeby ustrzec się od takich tragedii? Chwila i traci wiele osób życie. Czy jest jakaś możliwość, aby się zabezpieczyć, aby również nie dopuszczać do takich sytuacji?
Oczywiście możemy zrobić bardzo wiele w zakresie własnego bezpieczeństwa. Jeżeli nie jest to celowe działanie człowieka, czyli jakaś próba samobójcza, próba zwrócenia na siebie uwagi, to tak naprawdę my możemy dbać o swoje bezpieczeństwo, realizując wszystkie te rzeczy, które są w przepisach prawa, które wymaga od nas prawo, czyli dbałość o należyty stan urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych w tych wszystkich lokalach mieszkalnych, mieszkalnych, w których mieszkamy. Musimy dbać o dobrą wentylację, musi być ona sprawdzona przynajmniej raz w roku. Musimy dbać o przewody kominowe, czyli takie, które odprowadzają dym lub spaliny. I tutaj w zależności od paliwa, jeżeli będzie to paliwo stałe, typu drewno czy węgiel, takie przewody dymowe musimy oczyszczać przynajmniej 4 razy w roku. Jeżeli będą to paliwa gazowe lub płynne, przynajmniej 2 razy w roku. Wypełnianie tych obowiązków, które nakłada na nas ustawodawca, już w bardzo dużym stopniu podnosi poziom naszego bezpieczeństwa w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszym domu.
A co zdaniem pana brygadiera z kratkami wentylacyjnymi, które są pozatykane, aby ciepło nie uchodziło?
No właśnie, wiemy, że ten sezon grzewczy był zupełnie inny od tych, które były poprzednio, z racji tego, że wszystkie paliwa były bardzo drogie. Każdy w tej chwili patrzy na wydawaną przez siebie złotówkę z 4 stron, zanim ją wyda. Jest taka tendencja, że aby było cieplej, aby te koszty ogrzewania były mniejsze, zatyka się takie kratki wentylacyjne. No jest to absolutnie niedopuszczalne, dlatego że nie mamy wtedy dopływu świeżego powietrza, a co za tym idzie tlenu do urządzeń, które potrzebują tego tlenu w procesie spalania, dzięki któremu mamy ciepło w domu. Także ta kratka wentylacyjna, pomimo tego, że wyciąga nam trochę powietrza w zależności od tego, czy jest nawiewna, czy wywiewna, tutaj jest bardzo ważna i nie należy jej nigdy zatykać.
Takim cichym zabójcą jest czad, który dotyczy nie tylko okresu grzewczego, ale dotyczy on całego roku. I tutaj również na to warto zwrócić uwagę. Co rusz, ten temat się pojawia w naszych chociażby programach, w ogóle w różnego rodzaju kampaniach społecznych. Niemniej jednak nieustannie jest no, to rzeczywistość, która niesie potężną liczbę zgonów.
Zgadza się. Czad, tak zwany cichy zabójca, to taki gaz toksyczny, który może się wytworzyć w wyniku niepełnego spalania w naszych piecach kaflowych, w piecach centralnego ogrzewania, w tak zwanych junkersach, czyli podgrzewaczach wody wykorzystujących gaz ziemny, czy we wszelkiego innego rodzaju źródłach ciepła, gdzie dochodzi do procesu spalania. Źródłem tego czadu są również nieszczelne przewody kominowe, czyli znowu, jeżeli nie dbamy o te nasze urządzenia, o te nasze instalacje, jesteśmy narażeni na działanie tego gazu, a jest ono bardzo dramatyczne, jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie. Bardzo niewielkie stężenie tego gazu powoduje już utratę zdrowia, a w wielu przypadkach również życia.
Zaczynają się pewnego rodzaju porządki również w naszych obejściach, także i na polach. Niektórzy za takie porządki uważają wypalanie traw. A co Straż Pożarna sądzi na ten temat?
No my jesteśmy jak najbardziej na nie. Sama ustawa o ochronie przyrody mówi nam o tym, że nie można wypalać traw na łąkach, na jakichś nieużytkach, na przydrożnych rowach. Jest to zabronione prawem, jest to bardzo szkodliwe dla środowiska. Często kończy się również ludzką tragedią. W takich pożarach giną ludzie, tracą zdrowie, tracą dorobek swojego życia, a strażacy znowu przy tych często trudnych działaniach, które czasem osiągają bardzo duże rozmiary, są zaangażowani w działania, których tak naprawdę nie powinno być. 48 tysięcy pożarów w zeszłym roku, jeśli chodzi o trawy, to jest liczba pożarów, która tak naprawdę nie powinna się odbywać, bo w 96% te pożary są wywołane działaniem człowieka. Czyli tutaj rozwaga i odstąpienie od tej tradycji, że jeżeli wypalę trawę, to nowa szybciej wyrośnie. Jest to bardzo destrukcyjne dla środowiska i rodzi zagrożenie dla nas wszystkich.
Na co uczulamy i przestrzegamy, aby tego nie czynić, bo to nie służy niczemu dobremu. To również w takim małym tylko zakresie działalność Państwowej Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, to również wielka, wielka siła, wielkie wsparcie dla nas, obywateli. A ilu jest strażaków w naszej ojczyźnie? Właśnie tych, którzy podejmują tę służbę w Państwowej Straży Pożarnej i tych, którzy właśnie są druhami w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W Państwowej Straży Pożarnej jest około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Oczywiście ta liczba się zmienia, bo niektórzy odchodzą na emeryturę, za chwilę przychodzą nowi strażacy, więc ta liczba ulega zmianom. Natomiast w Ochotniczych Strażach Pożarnych jest około 300 tysięcy takich strażaków wyjazdowych, którzy są gotowi do niesienia pomocy, którzy wsiadają w ten sprzęt, który posiadają i często prowadzą działania sami na pierwszej linii frontu takiego strażackiego albo wspólnie z nami, strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o ilość członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ogóle, bo są to młodzieżowe drużyny pożarnicze, są to członkowie wspierający, czyli już jacyś seniorzy na przykład, którzy nie mogą wyjeżdżać do działań, to oscyluje to w granicach 700-800 tysięcy.
Pozdrawiamy zatem wszystkich.
Bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za służbę, którą dla nas pełnią.
Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy również za bycie takim ambasadorem Polski w różnych miejscach, chociażby teraz podczas tragedii trzęsienia ziemi też Straż Pożarna i ratownicy, prawda, którzy poszukiwali także i tych, którzy znajdowali się pod gruzami, to także wielka, wielka sprawa i tyle osób się udało uratować.
Tak, kilkanaście osób tutaj uwolnionych spod zawalonych budynków w Turcji możemy przypisać dokładnie tutaj specjalistycznym grupom ratowniczym z Polski. Każde życie jest bezcenne, natomiast nasze grupy są bardzo dobrze przygotowane do tego typu działań. To doświadczenie, które zdobywają w misjach międzynarodowych, jest wykorzystywane również na terenie naszego kraju, gdzie dochodzi właśnie do jakichś zawaleń kamienic w wyniku wybuchu gazu czy w wyniku złego stanu technicznego takich budynków. Dlatego ci ratownicy, pomimo tego, że spotykają się tam z ludzką tragedią, przyjeżdżają jeszcze silniejsi i jeszcze bardziej przygotowani do tego typu działań.
Dziękujemy. W naszym studiu podczas rozmów niedokończonych na temat Bezpieczna Wiosna i Wielkanoc gościmy Policję oraz Państwową Straż Pożarną, a reprezentują te formacje młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, młodszy brygadier Paweł Korgol, komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziącu oraz młodszy inspektor Marcin Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To nasi goście. Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie, za rysowanie tej tematyki, którą żeśmy przed chwileczką tutaj podjęli i serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu spotkania na antenie Radia Maryja. Temat Bezpieczna Wiosna i Wielkanoc. Zatem bezpieczeństwo nie tylko gości na antenie Radia Maryja, ale również i poprzez antenę Radia Maryja chcemy, aby gościło w naszej codzienności, w naszych domach, mieszkaniach, na naszych drogach, tam gdzie na co dzień przebywamy. Do współtworzenia tego programu serdecznie zapraszam. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz dwa numery kontaktowe dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. Również serdecznie zapraszamy. Będzie nam bardzo miło podjąć ten temat z Polonią, z Polakami, Rosjanami w różnych zakątkach globu. Numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 4 minuty po godzinie 22. czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Jerzy z Jankowa. Ja w sprawie poruszania się na rowerach, choć mi mam taki parę przypadków z grona moich znajomych. Jeden mój właśnie, tylko to było z 10 lat temu, jeden z moich przyjaciół miał wypadek rowerowy, potrącił go samochód, ale miał kask na głowie. No i tam co prawda parę miesięcy leżał w szpitalu, ale jakoś wyszedł z tego, co prawda teraz nie może biegać, ale no przeżył. Powiedział, że jakby nie miał kasku, to by nie skończyłoby to się tak dobrze. Druga moja znajoma, to jakieś 3 lata temu, i mama pojechała z mężem na przejażdżkę rowerową. No i chyba tam gdzieś przez miasto, ale nie opanowała w pewnym momencie roweru, przewróciła się, uderzyła głową o chodnik. No i niestety kilka dni, czy nawet tygodni była na OIOM-ie, ale jakoś ją tam odratowali. Ale okazało się, że potrzebna jest rehabilitacja. Niestety rehabilitacja pochłonęła wszystkich oszczędności życia i teraz córka właśnie tej poszkodowanej odzywa się, no wręcz błaga znajomych po internecie i o datki, o wspomożenie rehabilitacji. Po prostu no jest tak kontuzjowana i ma taką kontuzję, ponieważ nie miała kasku na głowie. No i to się bardzo źle skończyło, także polecam zawsze na rower, jak ktoś chce się gdzieś przejechać, kupić kask, założyć kask, kamizelkę odblaskową, lampki z przodu, z tyłu. Bo to może się źle skończyć. Ja zawsze, teraz jak wyjeżdżam na rower, nawet na pół godziny jazdy, zakładam kaski i no, tylko też tam z kaskami jest też, no, tylko to trzeba tam popatrzeć w internecie, jest pewna norma bezpieczeństwa dla kasków rowerowych, bo nie wszystkie te kaski rowerowe spełniają tą normę bezpieczeństwa i to też trzeba uważać, żeby nie kupować jakiegoś tam najtańszego kasku, bo może się nie sprawdzić, nie? Także no, to tyle i przechodzę na audio. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Jerzy, serdecznie dziękuję również za ten telefon, za podjęcie tego tematu. Wraz z nami naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pan młodszy inspektor Maciej Zdunowski. To myślę, że pytanie do właśnie tutaj pana inspektora, jeśli chodzi o zarówno rowerzystów, jak i o pieszych. O czym powinniśmy pamiętać?
O tym powinniśmy pamiętać, żebyśmy zawsze postępowali zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, nie narażali innych uczestników na niebezpieczeństwo, zapewnili sobie bezpieczeństwo, a jeśli jesteśmy rowerzystami, to oczywiście rower, żeby był wyposażony tak, jak przewidują to przepisy dotyczące warunków technicznych i wyposażenia pojazdów. Tam w tym akcie prawnym, w rozporządzeniu jest dokładnie określone, jak powinien być wyposażony rower, a więc mianowicie oświetlenie przednie i tylne, światło odblaskowe tylne, jeden sprawny hamulec, dodatkowo dzwonek czy też inny sygnał o nieprzeraźliwym tonie. I przede wszystkim powinniśmy zadbać też o stan techniczny tego roweru, tak jak pojazd, żeby był odpowiednio przygotowany, odpowiednie ciśnienie w ogumieniu, żeby bezpiecznie poruszać się po drodze. A co do pieszych, to oczywiście poruszamy się po chodniku w obszarze zabudowanym albo po ścieżce pieszo-rowerowej, albo po ścieżce dla pieszych. Jeśli poruszamy się po ścieżce pieszo-rowerowej, to mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającym rowerzystą. Natomiast jeśli poruszamy się poza obszarem zabudowanym, idziemy lewą stroną drogi od zmierzchu do świtu, korzystamy z elementów odblaskowych.
Jeśli jest już ten temat wywołany również przez pana Jerzego i pan inspektor także go zasygnalizował, co jeśli chodzi o rowerzystów, którzy muszą używać, dajmy na to, szosy, bo nie ma na przykład drogi rowerowej i spotykają się z tym, że użytkownicy, dajmy na to, używają dźwięków właśnie ostrzegawczych w postaci klaksonu na rowerzystów. Czy to jest zgodne z prawem?
Czy poruszanie się po ścieżce rowerowej, tak?
Po szosie,
tak, jak najbardziej. Jeśli nie ma odseparowanego ruchu, nie ma ścieżki dla rowerów, to rowerzysta ma obowiązek wręcz poruszania się po szosie.
I w tym przypadku, dajmy na to, kiedy użytkownik ruchu drogowego, jakim na przykład jest kierowca samochodu, używa sygnału dźwiękowego na rowerzystę. Czy to jest zgodne z prawem?
Jeśli rowerzysta zachowuje się w sposób nieprawidłowy, stwarza zagrożenie, to jak najbardziej kierowca pojazdu może użyć w celach ostrzegawczych sygnału dźwiękowego. Ale też to trzeba zrobić zdroworozsądkowo, tak? Jeśli dojeżdżamy do rowerzysty, to po prostu nie naciskać tego klansonu przez jakiś dłuższy czas, tylko krótkim sygnałem dźwiękowym, żeby, jak to powiedzieć, żeby zasygnalizować obecność pojazdu za rowerzystą i uczulić jego czujność, tak, żeby był przygotowany na to, że zanim porusza się pojazd i na przykład nie skręcił w lewo do posesji, czy nie zjechał do osi jezdni z chęcią zmiany kierunku jazdy, zgodnie, tak jak przewiduje to przepis, powinniśmy, tak jak powiedziałem na wstępie, postępować w sposób bezpieczny i nie narażający na innych uczestników na niebezpieczeństwo.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Olaf z Bolszewa. No, ja mam takie pytanie, bo czy jest jakoś określone ustawą, że musi być tyle i tyle mieszkańców, żeby była komenda policji? Bo ja mieszkam w Bolszewie, to jest bardzo blisko Wejherowa, bo to się wyjedzie, z Bolszewa jest już w Wejherowie, największa wieś w gminie, ale no komenda by się przydała. No, to jak człowiek dzwoni, ma czekać na policję z Wejherowa do pogryzienia na przykład przez psa, pies psa pogryzł, duży pies małego psa i czekać, no to trochę długo jednak się czeka. Czy to jest jakoś ustawą uchwalone, czy jak, żeby jakaś mała komenda była na przykład w jakiejś dużej wsi? To tyle. I z Panem Bogiem wtedy.
Z Panem Bogiem, Panie Olafie, serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, Pani Inspektor Monika Chlebicz.
W każdym mieście powiatowym znajduje się komenda powiatowa policji. W każdym dużym mieście znajduje się komenda miejska policji. I oczywiście są też komendy wojewódzkie policji, najczęściej w miastach wojewódzkich. Oprócz tego struktura policji wygląda tak, że są też komisariaty policji, które znajdują się czasami w większych miastach, które nie są jednak miastami powiatowymi. Natomiast w mniejszych miejscowościach powstają posterunki policji. Czasami są to punkty przyjęć interesantów, czasami są to rewiry dzielnicowych. Jeżeli mówimy o stałej obecności policjantów, to pewnie w tym przypadku ma Pani bardziej na myśli posterunek policji i nie jest to taka prosta sprawa. Nie ma żadnych, że tak powiem, wytycznych mówiących, że jeśli we wsi mieszka tyle i tyle osób, to musi być posterunek policji. Natomiast bardzo dużo zależy od woli władz samorządowych, od możliwości współpracy z policją w tym zakresie, zwłaszcza mam tu na myśli kwestię lokalu dla policji, tego, gdzie policja ma funkcjonować, w jakich warunkach ma funkcjonować i jak to wszystko ma wyglądać, to w dużej mierze zależy od współpracy lokalnego samorządu najczęściej z policją, która jest na szczeblu komendy miejskiej czy powiatowej policji i tam dochodzi do w pewnym sensie rozmów, a następnie której czasem bywa powstanie posterunku policji. Bywa też tak, że mniejsze miejscowości, władze tych niewielkich miejscowości dochodzą do porozumienia i wspólnie finansują funkcjonowanie siedziby takiego posterunku. Mam na myśli jego w ogóle uruchomienie, bo my musimy mieć gdzie funkcjonować, żeby zafunkcjonować. Ta struktura logistyczna musi być zapewniona, bo policjanci muszą mieć pomieszczenia. To, proszę Państwa, wszystko się nie dzieje za darmo. I tak samo polska policja reguluje rachunki za prąd, gaz, wodę i inne media, z których korzystamy. Jak gospodarstwo domowe. Trochę tak to wygląda. Oczywiście to jest zupełnie inna skala i inny wymiar i zupełnie inne finansowanie, ale my też płacimy rachunki za funkcjonowanie. Stąd to porozumienie z władzami lokalnymi jest niezwykle ważne w tym zakresie.
Dziękujemy. Bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Mazowieckiego. Czcigodny Ojcze, drodzy Państwo, takie spostrzeżenia odnośnie tych przejść uprzywilejowanych przejść dla pieszych z pierwszeństwem oczywiście pieszego. Tak, teraz to po tych zmianach wszystkich to się tak zmieniło. Takie moje spostrzeżenia, myślę, że dosyć istotne, bo to jest w ogóle wywrócenie mentalności, wywrócenie, bo od dziecka człowiek ma to uważaj na szosie, jak wchodzisz na szosę, uważaj na samochody. Ja przejeżdżam często przy szkołach, dwóch szkołach, i średniej, i podstawowej. Przejeżdżam, ja widzę, jak młodzież przechodzi. To tylko są kaptury na głowach. Ja wiem, że pani wspominała o tym, że telefon trzeba schować, nie wolno. To są przepisy. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Obserwuję to naprawdę dosyć często. Ale pomijając to, proszę państwa, młodzi wchodzą na tą szosę, naprawdę nie oglądają się. Kaptury na głowie, im się przestawiło wszystko w głowie teraz. Oni się nawet nie mają czasu obrócić, żeby zobaczyć. Wchodzą. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego. W którym momencie właściwie ja mam ustąpić? Bo młodzież się zbliża, to są sekundy. On jeszcze jest na chodniku. On sobie zatrzymuje się przy krawężniku, wyciąga telefon, rozmawia. Sznur samochodów stoi, ciężarowych, osobowych, wszystkich. Stoją, czekają. Nie wiedzą, czy jechać, czy nie, czy ten człowiek wejdzie, czy nie. Jeszcze raz powtarzam, to jest wywrócenie mentalności w głowie. Przestawienie jest wszystkiego. Dziś wchodzą na ulicę, nie patrzą. Wchodzą. I chciałbym, czy to jest do sprecyzowania, w którym momencie ja zostaję ukarany? Czy jak ten człowiek już ma nogę na jezdni, czy się zbliża, czy stoi na chodniku, czy ma chęć, czy nie? Czy pieszy ma obowiązek pokazania, bo też tak słyszałem, że trzeba ręką wskazać, że ma chęć przejść. Czy to są takie prawdziwe wiadomości, czy to tylko jest ze słyszenia wiem? Jakby ktoś z państwa, czy komendant może się wypowiedział na ten temat. Kiedy ja mam prawo na przykład odmówić że mandatu, czy uważam, że ten człowiek jeszcze nie przechodził? Czy jest to sprecyzowane gdzieś w przepisach?
Panie Andrzeju, już oddajemy głos.
Dziękuję ślicznie, przechodzę na obrad. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy również.
To może tak. Zmiany w przepisach, które weszły w życie prawie 2 lata temu, bo te przepisy weszły w czerwcu 2021 roku, intencją ustawodawcy było, żeby pieszy uzyskał status uprzywilejowanego na oznakowanym przejściu dla pieszych. W czym rzecz? Przepisy prawa o ruchu drogowym stanowią dokładnie, że kierowca pojazdu zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i tutaj zmiana, dookreślenie oraz zmniejszenia prędkości. I nie ma dokładnego algorytmu, tak jak tutaj słuchacz podawał, w którym momencie następuje nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem. Definicja zawarta w artykule 2 prawa o ruchu drogowym też mówi, kiedy mamy do czynienia z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu, gdy spowodujemy zwolnienie, przyspieszenie kroku bądź zatrzymanie. To jest jasno i czytelnie określone. I teraz dookreślając całą sytuację, pan pyta dokładnie, jak ma się zachować. A więc trzeba obserwować sytuację, jaka panuje na drodze, czy pieszy ma zamiar, bo też to w przepisie zostało dokładnie określane, pieszy wchodzący na przejście, a więc wchodzący, to mówiąc już kolokwialnie, stawiający nogę z chodnika na jezdnię. Bo trzeba też wyszczególnić, co jest chodnikiem, co jest jezdnią, tak? Że chodnik jest to miejsce przeznaczone dla ruchu pieszych, natomiast jezdnia jest odcinkiem drogi przeznaczoną dla ruchu pojazdów. I w tym momencie, gdy kierowca zauważył, że pieszy chce wejść na to przejście, no musi mu to umożliwić. Mamy też do czynienia z instytucją wtargnięcia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, tak? Ponieważ jeśli pieszy nie upewni się, który ma również ustawowy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, czy może wejść bezpiecznie na oznakowane przejście dla pieszych, to może nastąpić sytuacja wtargnięcia. Jeśli samochód będzie już na, dajmy na to obrazowo, na połowie przejścia, a na jego skraju wejdzie pieszy, patrząc do kierunku pojazdu z prawej na lewą stronę, to wówczas może dojść do wtargnięcia. I teraz każda sytuacja drogowa, każde zdarzenie jest odrębnie analizowane. Tak jak powiedziałem, nie ma stuprocentowego algorytmu, żeby określić, kiedy jest nieustąpienie klasyczne. Trzeba po prostu obserwować sytuację drogową, zachować szczególną ostrożność, a ze strony kierowcy zwolnić prędkość i dostosować ją do panujących warunków drogowych.
Myślę, ja może jeszcze uzupełnię kolegi wypowiedź, bo ostatnie pytanie było, kiedy pan dostanie mandat i czy ma prawo nie przyjąć. Przede wszystkim, jeśli nie zgadzamy się z oceną policjanta, który zostanie wezwany na interwencję, co do interpretacji tego, co się wydarzyło, to zawsze możemy odmówić przyjęcia mandatu i w takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana do sądu i sąd będzie ostatecznie oceniał, kto miał rację, krótko mówiąc. Czy policjant wnioskujący o ukaranie za wykroczenie, czy osoba, która jest obwiniona o popełnienie tego wykroczenia i jej argumenty, które przedstawi sądowi, zostaną wzięte pod uwagę. Także zawsze można nie zgodzić się z opinią policjanta.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ojciec zapraszał kogoś z zagranicy, więc bardzo się cieszę. Ale ja chciałabym uwrażliwić słuchaczy na potrzeby osób niewidomych, zwłaszcza teraz na wiosnę, kiedy robi się porządki w ogrodach, aby gospodarze obcinali wszelkiego rodzaju gałęzie i badyle, które wystają na chodnik, zwłaszcza na poziomie twarzy, bo takie gałęzie stanowią wielkie niebezpieczeństwo dla osób niewidomych, szczególnie tych chodzących samodzielnie. Jeśli osoba niewidoma posługuje się białą laską, to ta działa na poziomie stóp, a nie twarzy. Dlatego warto przez cały rok sprawdzać, czy coś nie wystaje na chodnik z naszego ogrodu. A jeśli z państwowego ogrodu, no to zgłosić władzom lokalnym. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Beato, dziękujemy również za odpowiedź na nasze zaproszenie. Bardzo proszę.
No, trudno nie zgodzić się z taką opinią. Ja myślę, że bardzo często, dopóki nie usłyszymy właśnie takiego apelu, to nie zdajemy sobie sprawy, jeśli nie jest to niepełnosprawność, z którą mamy na co dzień do czynienia, tak, że osobom zdrowym pewnie do głowy nie przychodzi, że to dla osoby niewidzącej czy słabowidzącej może być problem, tak? Wystające gałęzie, które przekraczają linię płotu i wchodzą na chodnik. No, wydaje mi się, że obawiam się, że wielu z nas nawet o tym nie myśli i myślę, że to bardzo cenna uwaga i cenny apel.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony witam serdecznie i pozdrawiam, ksiądz Adrian Skielc. Mam takie dwa zapytania, no z takiego zakresu, że tak powiem, pożarnictwa i bezpieczeństwa w budynku. Otóż, pierwsza sprawa, mieliśmy sytuację taką o to, że ktoś nam jeden z, bo to jest blok, gdzie mieszka kilka rodzin, no jest taka wspólnota, i ktoś wszedł na dach, samodzielnie czyścił komin. Niestety jest taka konstrukcja kominu, że pewna część kominu jest wspólny kanał, a potem się rozchodzi na dwa kanały. No i w naszym domu był efekt taki tego czyszczenia tak zwanego, że nie można było rozpalić pod kuchnią. Przez kilka dni był, no, śmierdziało po prostu. Musieliśmy dopiero kominiarza wzywać, żeby no, to, co ten człowiek czyszcząc na własną rękę, wszystko poszło w nasz kanał. I teraz jest cała kwestia, czy po pierwsze ktoś może, jak jest blok, gdzie mieszka kilka rodzin, czyścić samemu komin w takiej sytuacji. I druga kwestia, ten sam człowiek zatkał kiedyś, no tak zwany grzybek to się mówi, to jest taki kanał wentylacyjny po prostu. Na marginesie dodam, od tamtej pory jest więcej wilgoci w domu, ponieważ prawdopodobnie jest taka sama konstrukcja jak przy tym kanale po prostu, gdzie jest komin z kuchni, prawda? Że też prawdopodobnie jest część wspólna. No i w związku z tym zatkany grzybek powoduje, że no niestety nie ma tej wentylacji także w mieszkaniu tam w bloku rodzinnym po prostu u moich rodziców. I teraz, czy ktoś może tak samowolnie zatykać taki grzybek w tym momencie, no bo to jest grzybek wentylacyjny po prostu. No i czy może tak samodzielnie w takiej sytuacji, gdzie jest to blok, a nie dom jednorodzinny, czy może samemu czyścić komin, nie mając oczywiście uprawnień? Dziękuję, to mam takie zapytania.
Dziękujemy. Książę, pozdrawiamy serdecznie. prosimy pana brygadiera.
Tutaj pan, który dzwonił, zwrócił uwagę na to, że rozwiązaniem tego problemu było zawołanie specjalisty, jeśli chodzi o kominy, przewody dymowe i spalinowe, czyli kominiarza, tak, mistrza kominiarskiego, który w tej kwestii jest najlepszym fachowcem, zna się na tej swojej pracy, ma do tego sprzęt i potrafi zaradzić na tego typu sytuacje. Moim zdaniem niedopuszczalne jest, żeby w części, która jest częścią wspólną, pracę prowadził jeden z użytkowników, chyba że jest jakiś zapis, nie wiem, w jakiejś tutaj przepisach, które ma ta wspólnota mieszkaniowa, we własnym zakresie można coś zrobić. Natomiast jest to branie odpowiedzialności pewnej na siebie, tak? W tych przewodach kominowych mogą zalegać pewne cięższe sprawy oprócz sadzy. Może gdzieś wystawać jakaś połowa cegły, spaść, rzeczywiście odciąć dopływ świeżego powietrza, jeżeli chodzi o wentylację, albo odpływ tutaj dymu, jeśli chodzi o przewody dymowe. Więc ktoś bierze na siebie odpowiedzialność i gdyby doszło do jakiegoś nieszczęścia, to na pewno zostanie do tej odpowiedzialności pociągnięty, bo bada się przyczyny powstawania pożarów, bada się przyczyny powstawania zatruć tlenkiem węgla. Po ustaleniu okoliczności tego typu zdarzenia, tutaj osoba, która zawiniła, na pewno zostanie ukarana. Dlatego, jeżeli jest to wspólnota, powinni tutaj właściciele, współwłaściciele tego obiektu określić, jakie prace można wykonywać samemu, no bo oczywiście pomalowanie jakiejś elewacji na poziomie gruntu, no nie musi być zlecane firmie, która się z tym specjalizuje. Każdy oczywiście liczy pieniądze, ale już takie specjalistyczne rzeczy, jak przeglądy i dbałość o drożność wentylacji i przewodów dymowych, należy tutaj zlecać fachowcom. Nie można zatykać, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wentylacji, czy to na poziomie kratki wentylacyjnej, czy na poziomie ujścia tego kanału na dachu budynku.
Dziękujemy. Młodszy brygadier Paweł Korgol, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Ostatka się kłania. Proszę ojca i proszę gości. Jestem kierowcą ciężarówki i chciałbym odnieść się tutaj tych przepisów, które są o ruchu drogowym i przejściu dla pieszych. To, co pan się wypowiedział na temat poprzedni, że mamy kontrolować przejście, czy to jest już wejście na pasy, czy nie jest wejście, to po prostu tyle na nas narzucacie odpowiedzialności, że społeczeństwo trzeba edukować. Szczególnie z Pobornarzy już tak nauczyliście kierowców, że my się wszystkiego już boimy. Doprowadzić do tego swoimi przepisami, swoimi ustawami, że w Polsce będzie tak, jak w Anglii się stało, że nie będzie miał kto tej pracy wykonywać. Bo już wszystkiego się praktycznie boimy. Boimy się nawet oddychać. Już jak dochodzi ktoś do pasu, do przejścia dla pieszych, wszystko robicie, ale pieszy jest przed tymi przepisami, już zachował się tak, że, przepraszam za wrażenie, jak święta krowa. A dzisiaj to już to, co powiedział pan przemówca wcześniej, nie zwracają na nic uwagi. Nawet się nie potrafi spojrzeć. A pan tutaj mówi, że może być traktowane jako stargnięcie na jezdnię. Ale jak my to udowodnimy? Kierowca był i będzie zawsze winny. Nieważne, kto zawini. Także tutaj trzeba trochę, mi się wydaje, że za daleko to wszystko poszło, żeby tak to wszystko było. Kary są tak wysokie, że wszystkiego się już, kierowca zawodowy już się wszystkiego boi. Jest za wszystko odpowiedzialny. Jeżeli tak dalej będzie to szło w tym kierunku, nie narzekam na państwo, bo żyjemy się coraz lepiej, ale akurat niektóre przepisy to no, chyba nie mają racji bytu w życiu normalnym, tak jak powinno być w społeczeństwie. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ojca i gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Panie Ireneuszu, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy.
Tak jak mówiłem wcześniej, no nie da się dokładnie określić wszystkich algorytmów postępowania czy zasad poruszania się. Kodeks prawa o ruchu drogowym, jak też inne przepisy, stanowią tylko jakieś wskazówki, tak? Określają zasady, określają prawa, określają obowiązki. Pan tutaj powiedział, że boimy się wszystkiego. Czy ja wiem, czy tak dobre słowo boimy się? No myślę, że postępować zgodnie z zasadami, tak jak mówię, dojeżdżając do przejścia, zwolnić, zachować szczególną ostrożność i nie ma po prostu innego wyjścia. Przepis jest tak skonstruowany, jest po to wprowadzony w życie, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych, tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Poza tym co? Kierowca ma, żeby uzyskać uprawnienia, musi przejść kurs, musi zdać egzamin państwowy, musi, jeśli to jest kierowca zawodowy, musi odbyć odpowiednią praktykę, by poddać się badaniom lekarskim i tak dalej. Ale tu już nie rozwijajmy tego tematu, tylko precyzując, a musimy, my jako kierowcy jesteśmy bardziej obowiązani do przestrzegania zasad, bo my musimy je znać. Pieszy nie ma takiego obowiązku, dlatego warto dokładnie obserwować to, co się dzieje na drodze, jakie są warunki, jakie jest natężenie ruchu. Jeśli widzimy grupkę pieszych, to po prostu zwolnić albo zatrzymać się i będzie wszystko zgodne z przepisami.
Dziękujemy. Młodszy inspektor Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, zaproszonych gości, wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym poruszyć bardzo istotną sprawę i chciałbym, żeby pan inspektor dobitnie na antenie powiedział. Chodzi o chodzenie, jeśli nie ma możliwości, lewą stroną pojezdni, poruszanie się pieszych. Bo ludzie po prostu nie wiedzą i idąc lewą stroną, on wie, że ma iść lewą stroną, jest pewny, przecież, bo według mojej wiedzy, gdy nadjeżdża pojazd przeciwka, on musi zejść na pobocze, tak jakby go w ogóle nie było. Po co się chodzi lewą stroną? Po to, żeby się nie oglądać za siebie, idąc prawą stroną. Ludzie idąc lewą stroną, no idą. No ja jechałem, idzie małżeństwo z wózkiem, no i oni idą. Ja się zatrzymałem, no i okrążają mnie szerokim poza oś jezdni. No przecież idąc lewą stroną, według mnie trzeba, gdy nadjeżdża pojazd przeciwka, kompletnie zejść na pobocze. I chciałbym, żeby to wybrzmiało na antenie. To tyle. To jest bardzo istotna rzecz, bo jest wiele potrąceń. Ludzie nieświadomi idą, bo słyszeli gdzieś, że się chodzi lewą stroną. To tyle. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Bardzo dobra sugestia. Tak jak pan tutaj wskazał, no pieszy poruszający się poza obszarem zabudowanym, gdy nie ma odseparowanego ruchu, nie ma chodnika, ma obowiązek poruszania się poboczem bądź lewą stroną jezdni. I niestety ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym, tak? Bo nie jest tu nigdzie określone, tak jak na chodniku, że pieszy ma pierwszeństwo, przepraszam, nie na chodniku, tylko na ścieżce pieszo-rowerowej, ma wówczas pierwszeństwo. Tak tutaj musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu. A jakie jest poszanowanie prawa przez tych państwa, co pan tutaj słuchacz wskazał, no to chyba zostawię bez komentarza, bo bardziej narażali siebie na niebezpieczeństwo, idąc z wózkiem, tym bardziej z małym dzieckiem, prosto pod nadjeżdżający pojazd i ja osobiście postąpiłbym tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoje, najbliższym, dziecku, a w następstwie nie narażać innych uczestników na niebezpieczeństwo, tak jak to było tutaj dokładnie określone. Także jeśli wprowadzimy inne przepisy, to trzeba sobie zadać pytanie, czy one będą w 100% respektowane i przestrzegane. Reasumując, poruszamy się poza obszarem zabudowanym lewą stroną jezdni, bądź też poboczem w okresie od zmierzchu do świtu, używając elementów odblaskowych i innych przepisów w tej materii nie ma.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniel z Krakowa. Właśnie chciałem tutaj poruszyć ten temat, ale to już ktoś mnie tam ubiegł. Mianowicie chodzi o te odblaski i zdarzyło się niejednokrotnie, że właśnie przechodził pieszy, czy też rowerzysta jechał, gdzie nie było żadnego światła na zamontowanego na rowerze, żadnego elementu odblaskowego. Już nie mówiąc o tym, że no mi się wydaje, że powinien być jakiś odgórnie, no może nie, ale żeby zwiększyć świadomość, jeżeli chodzi o wśród rowerzystów, po prostu żeby mieli jednak jakieś kaski na głowach, bo to wiadomo, nie uchroni przed wypadkiem, ale może uratować niejednokrotnie może życie albo zdrowie. Natomiast jeszcze jest, wszedł przepis niedawno, gdzie pieśni, o ile się nie mylę, nie chcę się żeby to jakoś źle mi wypowiedzieć, ale że zakaz używania, czy też po prostu odłożenie telefonu, czy jakichś urządzeń tam, nie wiem, przynosić do słuchania muzyki po prostu. Niejednokrotnie widzę, że po prostu zapatrzeni ludzie są w telefon albo rozmawiają przez telefon i po prostu nawet nie patrzą, czy coś jedzie, czy nie jedzie, tylko oni uważają, że mają święte prawo, za przeproszeniem, święte krowy i mogą wejść na przejście przed samochód, tak? To mnie ciekawi, bo po prostu niejednokrotnie piesi to są tak samo i kierowcy, którzy mają prawo jazdy i a wiadomo, pieszy, rowerzysta czy motocyklista to jest po prostu niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Tak więc przy zderzeniu z samochodem czy po prostu potrąceniu, no to mogą mieć o wiele większe obrażenia niż na przykład ktoś, kto jedzie samochodem i jest otoczony poduszkami powietrznymi i zapięty w pasy. Tyle z mojej strony. Szczęść Boże, Bóg zachować.
Szczęść Boże, panie Danielu, dziękujemy serdecznie. Prosimy, pan młodszy inspektor Maciej Zdunowski.
Bardzo słuszna sugestia słuchacza. Ja oczywiście też jestem na tak i też bym tutaj szeroko namawiał wszystkich rowerzystów do korzystania z kasku, chociaż ustawa takiego obowiązku nie nakłada. Tak jak mówiłem wcześniej, rower musi być odpowiednio wyposażony, ale to już o tym mówią przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i wyposażenia pojazdów. I dbając o swoje bezpieczeństwo, zachęcam wręcz do zakupu i jazdy rowerem w kasku. Zawsze ochroni to, zawsze to pomoże. A idąc dalej, tutaj do wątpliwości słuchacza, zupełnie inna sytuacja jest w przypadku kierującego motocyklem. On, czy też motorowerem, musi obligatoryjnie jechać w kasku. Motocykl, motorower i quad. Także tutaj przepisy jasno precyzują, jak powinien być doposażony taki użytkownik drogi.
Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. 22:38 na zegarach, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo, halo.
Tak.
Halo. Szczęść Boże, tutaj Maria.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Z centralnej Polski, nie, bo ja po prostu byłam na linii i tam myślałam, że ksiądz mnie tutaj nie odebrał, jeśli chodzi o ten telefon. Natomiast ja mam takie dwie kwestie. Jedna kwestia to jak kierowcy jeżdżą na przykład, najczęściej to widzę w mojej miejscowości, jest skrzyżowanie i na przykład mają w jednym ręku telefon, w drugiej ręce mają kierownicę i w ogóle nie patrzą. I to mnie zawsze jakoś tak irytuje. I następna taka kwestia, no ja jestem akurat osobą pieszą, w związku z tym też zobaczyłam, że nagminnie od jakiegoś roku, półtora roku, to jest po prostu plaga rowerów jeżdżących chodnikami, nie zwracających uwagi w ogóle na pieszych, nie informujących, że jadą z tyłu, a te rowery w tej chwili posiadają takie akurat koła, że bardzo cicho podjeżdżają, jeszcze są zdziwieni. I po prostu my jako piesi czujemy się, jakbyśmy byli intruzami, a to w końcu jest chodnik, prawda? I jakoś nie można dotrzeć po prostu do tych ludzi i jeszcze wjeżdżają na przykład również na hulajnogach. Jak to właściwie jest? Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy. Pani Mario, pozdrawiamy. Prosimy.
Już te kwestie, żeśmy omawiali, ja dokładnie opowiedziałem, jak powinien się poruszać po chodniku użytkownik jadący na hulajnodze czy urządzeniu wspomagającym ruch. Dookreślę jeszcze, powtórzę. Powinien, ma wręcz obowiązek poruszania się po chodniku, ale musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu i dostosować prędkość hulajnogi do prędkości poruszania się pieszego. To jest jasne, czytelne i dokładnie wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jeśli chodzi natomiast o rowerzystów, to tylko trzy przypadki, gdy może poruszać się po chodniku. Jeśli prędkość jest powyżej 50 km na godzinę, nie są niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci silnego wiatru, czy też opadów deszczu, śniegu, oraz gdy opiekuje się dzieckiem w wieku do lat 10. To przepis zezwala na poruszanie się po chodniku. W innych przypadkach rowerzysta jedzie po jezdni. Jak sama nazwa mówi, ustawowa jezdnia jest to odcinek drogi przeznaczony dla ruchu pojazdów, a rower jest pojazdem. Także myślę, że tutaj dokładnie teraz już wyjaśniłem pani wątpliwość. Innym słuchaczom też, bo po raz chyba drugi czy trzeci to pytanie zaman.
Ale ja jeszcze powiem coś takiego, że jak się tak słucha pytań, które napływają, to właściwie wszyscy wzajemnie mamy do siebie pretensje. Kierowcy do rowerzystów, rowerzyści do pieszych, piesi do rowerzystów i tak naprawdę wszyscy mówią o wzajemnych jakichś nieprawidłowych zachowaniach wobec siebie. Pomijając skrętnie oczywiście udział pieszych w wypadkach, kierujący zapominają o udziale kierujących pojazdami w wypadkach, a rowerzyści oczywiście mówią, że wszyscy inni im przeszkadzają. Ja myślę, że przepisy są tak skonstruowane, że gdybyśmy ich wszyscy przestrzegali, to w ogóle nie byłoby dzisiaj tej rozmowy. No każdy powinien chyba się trochę w piersi uderzyć i zastanowić, czy rzeczywiście w każdej sytuacji postępuje tak, jak powinien. My możemy wymyśleć najróżniejsze przepisy i uregulować wszystko, co sobie wymyślimy przepisami. Czyli na przykład nakażemy rowerzystom, żeby mieli na głowach kaski. Ale czy naprawdę trzeba to uregulować przepisem? Przecież jak się człowiek dobrze zastanowi, no to wiemy, że rowerzyści czasami mogą jechać dość szybko. Przy takim zwykłej wywrotce, nawet nie zawinionej przez nikogo, tylko jakieś, nie wiem, przeszkody w terenie, może dojść do takiego upadku, że tylko ten kask uratuje życie. I czy naprawdę na to musi być przepis? No chyba nie.
Przy tym pomijaniu, o którym pani inspektor wspomniała, nie pomijajmy również Państwowej Straży Pożarnej w naszym programie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Białegostoku. Chciałem zapytać, kiedy możemy odmówić przyjęcia mandatu, jeżeli na przykład według naszej oceny nie doszło do jakiegoś tam przestępstwa czy to wykroczenia. I czy na przykład słyszałem, że w niektórych miejscach są policja jakby ma tak narzucone, że musi mieć tyle i tyle mandatów nałożyć i właśnie wyszukuje takie jakby miejsca i o takie osoby, żeby właśnie jak najwięcej no, było tych mandatów, bo musi to jakąś tam normę wyrobić. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie odnośnie, że często jak się jeździ na przykład MPK-iem, to kierowcy rozmawiają właśnie przez telefon, czy tak przez słuchawki, czy to jest dopuszczalne, czy można zwrócić uwagę na przykład. I że co też przy przejściu na przykład na pieszych i też widziałam się, że niektórzy rozmawiają przez słuchawki Bluetooth. Czy to jest karalne, czy to nie, czy to jest też w normie. Bóg zapłać, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również panie Tadeuszu, dziękujemy, prosimy.
Ja odniosę się do pierwszego pytania, jeśli chodzi o możliwość odmowy przyjęcia mandatu. O normach już nie będę mówić, bo oczywiście nie ma takich norm, nigdy ich nie było i pewnie nie będzie. My mówimy tylko o reagowaniu policjantów na takie, a nie inne zachowania, które stanowią wykroczenie, bo jeśli chodzi o przestępstwo, to jest zupełnie inna historia. Postępowania są prowadzone nie mogą zakończyć się mandatem. To jest jakby zupełnie inny ciężar gatunkowy. Natomiast jeśli chodzi o wykroczenia, jeżeli nie zgadzamy się z oceną policjanta podejmującego interwencję, zawsze i w każdej sytuacji mamy prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Koniec, kropka. Nie trzeba się dalej zastanawiać, kiedy mogę. Zawsze mogę odmówić przyjęcia mandatu. Oczywiście to będzie się wiązało z tym, że policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie i sąd będzie oceniał, krótko mówiąc, kto ma rację. Czy policjanci, którzy wnioskują o ukaranie, czy osoba obwiniona, która uważa, że policjanci niewłaściwie interpretują ten przepis. I ja uważam, że to jest dobre, bo nie ma ludzi nieomylnych. I jeśli ktoś uważa, że policjant źle ocenia tą sytuację, to po prostu proszę nie godzić się na przyjęcie mandatu. I myślę, że to jest najprostsze chyba wyjaśnienie tej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy przez...
Słuchawki czy MPEG pan tak nazwał, tak? Dobrze tak. Pamiętam, dobrze kojarzę MPEG.
Przez kierowców.
Przez kierowców. No nie ma oddzielnych przepisów dla kierowców autobusów komunikacji publicznej, komunikacji zbiorowej i kierowców, że tak powiem w cudzysłowie, prywatnych. Też ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zabrania zakładania słuchawek czy innych urządzeń. Przepis tylko określa, że zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy w sposób polegający na trzymaniu urządzenia w dłoni. I tutaj nie ma znaczenia, czy my rozmawiamy przez telefon, czy piszemy SMS-a, czy odbieramy inną wiadomość, czy uruchamiamy jakąś muzykę, czy jakiś film. Żeby przepis był skuteczny, tak jak sama nazwa mówi, podczas jazdy w sposób trzymając telefon w dłoni. I to jest element ten, który chciałbym tutaj szczególnie zwrócić uwagę.
Że tego nie wolno robić.
Tego nie wolno robić, oczywiście.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek, Małopolska. Ja mam takie jedno pytanie, bo jakoś no, nie ogarniam tematu. Czy rowerem trzeba jeździć na światłach tak samo jak i motorem i samochodem przez 24 godziny na dobę? To takie małe, krótkie pytanko. Przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem i dziękuję.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panie Jacku, pozdrawiamy.
Krótko odpowiem nie. Tylko w warunkach ograniczonej przezroczystości powietrza od zmierzchu do świtu rowerzysta musi być odpowiednio oświetlony.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Zbigniew i chciałem powiedzieć tak, jeżeli nie będzie włączone myślenie kierowców i pieszych, to tak będzie się działo. Mogą być najlepsze przepisy, to nic to nie zmieni. I jeszcze jedno powiem, bo tak się zdarza, jak jeżdżę, to na przejściach pieszych, koło przejścia na pieszych stoją dwie kobiety albo mężczyźni, dyskutują. Nie wiadomo, o co im chodzi, że oni chcą przejść, nie wiadomo, czy rozmawiać, tak jakby nie było już innego miejsca. Serdecznie pozdrawiam ojca Dawida i gości i dziękuję za tą ciężką pracę, którą wykonują policjanci i w ogóle służby mundurowe. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. To tutaj nasz radiosłuchacz takie przyciągał, to z pewnością o Państwową Straż Pożarną też chodziło. Bardzo proszę.
Co możemy powiedzieć? No bardzo dziękujemy za takie podziękowania, bo nie powiem, że one się nie zdarzają, bo zdarzają się, bo się po prostu zdarzają, ale to jest zawsze chyba najlepsza nagroda i najlepszy taki moment w naszej pracy, kiedy po prostu słyszymy dziękuję, a nie że jesteśmy finansowani tak, z tych mandatów, które wręczamy. Także bardzo dziękujemy za te podziękowania. No i trudno nie zgodzić się z panem, a wręcz podpisujemy się pod tym, że wystarczy po prostu włączyć myślenie. W wielu sytuacjach w ogóle nie byłoby rozmowy o mandatach, nie byłoby rozmowy o jakichś sankcjach, które są nakładane, czy mamy rację, czy nie mamy racji. Po prostu wystarczy włączyć myślenie. Jeśli nie wiem, co jeszcze można by powiedzieć. Właściwie to w tym zawiera się wszystko, co słuchacz powiedział. Bardzo dziękujemy za te słowa.
Dziękujemy. Na zegarach 22:49, bezpieczna wiosna i Wielkanoc. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Młodszy brygadier Paweł Korgol, komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz młodszy inspektor Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Także dwie formacje, Państwa Straż Pożarna i Policja w naszym studio. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry panu. Ja w Walencji z Warszawy. Proszę pana, jestem rowerzystą i ten temat chcę poruszyć, jeśli można.
Bardzo proszę, panie Walenty.
Proszę pana, tutaj komenda czy ktoś powiedział, że piesi nie mają prawa korzystać z chodnika, gdy korzystają na gminie, bo właściwie też jestem użytkownikiem. Nigdy przez ile lat jeżdżę rowerem, a jeżdżę lat powiedzmy 60, czy ile. Ja nigdy nie miałem żadnej kolizji z pieszym. I nie było żadnych, powiedzmy, sprzeczek. Dzwoni się, jeśli przejście jest wąskie, dzwoni się, pieszy odchodzi na bok. Jeśli jest gruba, to się staje po prostu rowerem. Jak nie chcą puścić, no to staje się i mije się pieszo. No. I takie gadanie, że rowerzysta nie ma prawa korzystać, ja mam wchodzić na zatłoczoną jezdnię, gdzie może niech się ten człowiek opamięta, co on plecie i jakie ma podstawy do tego. Rozwiązujemy te sprawy na zasadzie kultury osobistej i tylko może kilka takich przypadków miałem, że kobieta mówi, a kto pana wpuścił na chodnik? Ja mówię, kobieto, pamiętaj się, mało ci miejsca, czy co? Czy nie możemy się minąć? I tak uważam, należy tą sprawę stawiać, a nie mówisz, a nie wpychać i na jezdnię, gdzie człowiek boi się, że w każdej chwili może być zatrącony, zabity. No, no to komendant mówi. A poza tym przepisy przecież mówią wyraźnie, że pieszy ma prawo korzystać z chodnika i korzysta się na podstawie wzajemnej kultury. I tutaj przepisy właściwie nie są zbędne. Chyba, że jest jakaś kolizja, ale tych kolizji myślę, że w ogóle nie ma. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że pan puści jakaś dyskusja na ten temat. Będzie, bo taka kobieta, co mówi, że...
Panie Walenty, tutaj przekażmy, dobrze, głos naszym gościom. Serdecznie winszujemy tego dorobku 60 lat bez kolizyjnego poruszania się po szosie czy po chodniku. Niemniej jednak, no, prawo jest prawem. Tutaj podpytamy naszych gości.
Tu chyba słuchacz nie dosłyszał dokładnie to, co powiedziałem. Oczywiście mnie i państwa, jak każdego użytkownika ruchu drogowego, obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym. I nie pieszemu zabranie się poruszania po chodniku, tylko pieszy ma obowiązek poruszania się po chodniku, a nie może tego czynić rowerzysta oprócz ustawowych przesłanek, które na to zezwalają. Ja już raz czy dwa razy o tym mówiłem. A poza tym, no, pochwalam tutaj słusznie to, co zauważyła ta pani, ta kobieta, że zwróciła panu uwagę, bo niestety nie wolno panu jechać po chodniku i tyle. Można zejść z roweru i prowadzić ten rower po chodniku i wtedy jest wszystko zgodne z prawem.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć jako ten zły rowerzysta. Proszę sobie wyobrazić duże miasto, ciasną ulicę, no dobre warunki, ulice tam poniżej 50, ale jest ruch, ciasno. Ja mam jechać, ryzykować jazdę chodnikiem, gdzie kierowca będzie mnie wyprzedzał na żyletki. Ja nie jestem samobójcą, złamię przepisy i będę jechał chodnikiem. Po prostu to, ale policjant mnie okaże pouczenie mandatem, ale ja mam swoje życie, nie chcę... Nie chcę być zmierzony przez samochód. Tak samo jako kierowca jadę. Z prawej strony jestem w stanie obserwować ruch pieszego fajnie, ale jak ktoś po drugiej, na ruchliwe skrzyżowanie, jak przechodzi z lewej strony pieszy, ja jestem skupiony po prawej stronie, jako logicznie prawa strona, i nagle ktoś wkracza z lewej strony, to ja dostaję mandat. Bo już przekroczyłem trochę przejść, dostanę mandat, do widzenia. To jest maszynka do pieniędzy tylko. Człowiek idzie zestresowany tylko. Jakby jeszcze miał jakiś pieszy odblask, to byłby fajnie. A tak to człowiek jest jak robot, zestresowany, jeździ. O, tir w mieście, hamuje przez pieszy. To jest po prostu piękny widok, jak daje po hamulcach, a potem musi się rozpędzić. Bo też jedzie zestresowany, żeby nie dostać punktów. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, bo mnie mocno zblokowało, czemu rowerzyści jeżdżą po chodnikach. Mimo, że powinni jechać, bo chcą żyć po prostu. To sprawy odralnione. Tak samo jak jakbym każdy rowerzysta miał przejeżdżać przeprowadzać rower przez pasy, to by chodził na pieszo po prostu. Zachowuje bezpieczną prędkość albo toczy się powoli i przejeżdża. To jest logika, a nie prawo. To jestem, oczywiście moje postawienie jest złe, ale możecie mieć państwo inne zdanie. Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam. Bardzo proszę.
Sugestia słuchacza troszeczkę dziwna, bo ponieważ no, ja ani tu nikt z obecnych państwa w studiu nie tworzymy tego prawa. My mamy obowiązek reagowania na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. A jeśli przepis stanowi i dokładnie określa zasady poruszania się pieszych i rowerzystów, to uważam, że trzeba go przestrzegać. Pan też powiedział, że dostaje pan mandat. Już koleżanka o tym mówiła. Jeśli się nie zgodzi z wersją stawianą przez policjanta, ma jakieś wątpliwości, po prostu odmawia przyjęcia i uruchamiana jest dalsza procedura, o której już była mowa wcześniej. I tyle.
Halo, prosimy bardzo.
Uruchamiana jest dalsza procedura, o której
tak?
Już była mowa wcześniej.
Roman z Gdańska.
Witam, panie Romanie. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika, dobrze?
Tak. Roman z Gdańska.
To może w międzyczasie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przysłuchuję się tym rozmowom i powiem, że rowerzystą jestem ponad 70 lat, a samochodem od 17 roku życia jeżdżę. I obecnie mam trochę kłopotów z równowagą i wielokrotnie na chodnikach spotykałem się z takim postępowaniem, zachowaniem rowerzystów, którzy nadjeżdżają z tyłu i śmigają dosłownie koło mnie na szybkości gdzieś 40 km na godzinę i to wprawia mnie w ogromny stres, ponieważ mam zaburzenia równowagi i w każdej chwili mogę odbić w lewo czy w prawo i nie kontroluję tych ruchów. I także mimo, że to, co powiedział ten pan, jeżeli chodzi o logikę, to miał rację. Logika tak nakazuje, ale prawo jest prawem i mimo to uważam, że rowerami po chodnikach nie powinno się jeździć. Przy takim wieloletnim doświadczeniu jako rowerzysty i kierowcy samochodu, no i pieszego oczywiście też, prawda? Także uważam, że prawo jest dobre, i należy jego po prostu przestrzegać. To wszystko, co chciałem powiedzieć, bo trochę mnie zbulwersowało, że no, po prostu młodzi rowerzyści nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Nie wiedzą, że ktoś może być chory i mieć zaburzenia równowagi na przykład. Prawda? I to jest straszne. Po prostu gdyby ktoś przeżył to, co ja przeżywam, to wiem, że w Gdańsku na hełmie często to mi się zdarza, jak idę obok Mosiru. Tam jest ładny chodnik z górki na dół i chłopcy sobie, no nawet nie chłopcy, tacy 30-latki nawet potrafią z taką prędkością jechać chodnikiem obok pieszego. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Wszystkim życzę zdrowia.
Dziękujemy. Dziękuję. Panie Romanie, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę.
Ja myślę, że to, co powiedział kolega, tutaj też jest istotne, że no my nie jesteśmy kimś, kto stanowi to prawo, tylko jesteśmy służbami, które prawo jakby egzekwują, czy przestrzeganie tego prawa egzekwują. My możemy się, czy słuchacze mogą się zgadzać lub nie zgadzać z obowiązującymi przepisami i mogą mieć prywatne zdanie, jak w każdym temacie, ale ostatecznie na drodze, jeżeli chcę jeździć rowerem, no to muszę się dostosować do przepisów, które w tym zakresie obowiązują na terenie naszego kraju i tyle. I mimo, że a jeżeli uważam, że one są źle skonstruowane, no to może powinienem zastanowić się, czy korzystać z roweru w tej sytuacji, no bo w przypadku spotkania z policją, no to nie oczekujmy, że policjanci podzielą naszą opinię i będą w jakiś sposób spolegliwi, bo po prostu czasami nie mogą tego zrobić.
Halo, bardzo proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Adam z Wąbrzeźna. Jestem zawodowym kierowcą. Jeżdżę przeszło 25 lat. W tej chwili pracuję w Niemczech. Moje spostrzeżenia, które mogłyby poprawić w naszym kraju, czy w moim mieście nawet bezpieczeństwo na drodze. Uważam, że dla rowerzystów powinny na każdej drodze powinny być w terenie zabudowanym wyszczególnione nieduże, półmetrowe, 80-centymetrowe pasy w jedną i w drugą stronę na jezdni jednojezdniowej, dwujezdniowej, gdzie to pokazuje, że rowerzysta jedzie sobie w prawo i w lewo, tylko jednokierunkowe, żeby mogli sobie jeździć bezpiecznie, nie wjeżdżając na chodniki. Auta przed, gdy widzi rowerzystę, wtedy musi auto ominąć rowerzystę, jechać sobie dalej. Uważam, że jest to piękne rozwiązanie. W Niemczech jest, w każdej praktycznie miejscowości jest to, jako kierowca zawodowy w Niemczech, w poruszamy się z prędkością po drogach land, drogach tak zwanych z prędkością 60 km na godzinę. W Polsce jest przepis mówiący, że ciężarówka ma obowiązek jechać do 70 km na godzinę. A spójrzmy, co robią nasi kierowcy w Polsce. Za granicą potrafią jeździć 60 na godzinę, ale w Polsce się jeździ 90 na godzinę, bo niby ktoś goni. Nie jest prawdą, że ktoś goni, że trzeba być na czas i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli się auto wyląduje w rowie, to wywróci się, wtedy gdzie ten czas jest? Czas zostawmy, pozwólmy temu czasowi nie gonić czas, tylko niech czas goni nas po prostu. Czas oddajmy Panu Bogu, oddajmy sami sobie, swoim rodzinom, żebyśmy później za szybko nie wylądowali gdzieś na jakimś cmentarzu. To wszystko. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tak wspaniałą audycję.
Dziękujemy również, panie Adamie, wszelkich bożych łask dla pana, dla wszystkich użytkowników dróg. Prosimy.
Bóg zapłać.
No my też pozdrawiamy serdecznie. Życzymy bezpiecznych podróży, tylu powrotów, ilu wyjazdów, bezkolizyjnych. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo wiele osób o tym mówi i często spotykamy się z taką opinią gdzieś w przestrzeni publicznej, że polski kierowca, jak wyjeżdża poza granicę, zwłaszcza po zachodniej stronie, to nagle potrafi jeździć z przepisami i nie dyskutuje i podporządkowuje się i nagle 60 to jest 60, 120 to jest 120 i nie ma dyskusji. A u nas wygląda to nieco inaczej. No trudno powiedzieć, czemu tak jest, no, ale temu również służą te audycje, żebyśmy mówili, mając na myśli edukację, mając na myśli przekazywanie najnowszych przepisów, które zostały zmienione, w nadziei, że to po prostu w jakimś momencie będzie przestrzegane. I ta edukacja zaczyna się tak naprawdę bardzo szybko, bo już w przedszkolu, potem szkoła podstawowa, potem jest kwestia kart rowerowych zdobywanych przez dzieciaki, potem jest kwestia uczestnictwa ich w turniejach różnych dotyczących ruchu drogowego, czy straży pożarnej, o czym mówił kolega w audycji telewizyjnej. Także no, rzeczywiście, fajnie by było, żebyśmy wszyscy przestrzegali tego, co zostało ustanowione, no ale niestety tak nie jest.
3:23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, bezpieczna wiosna i Wielkanoc. To temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi są młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, młodszy brygadier Paweł Korgol, to komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, oraz młodszy inspektor Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Krzysztof z Gliwicy, województwa śląskiego. No, przysłuchuję się już tej audycji teraz i też jeszcze wcześniej w ramach też telewizji Trwam. Oczywiście ta audycja jest bardzo, bardzo potrzebna wszystkim słuchaczom. No ja mam też pytanie tutaj do przedstawicieli szanownej instytucji policji. Zapłaciłem już w tamtym roku mandat, skorzystałem z tego nowego taryfikatora. Próba rozmowy z policją się skończyła na no, przyjmuje pan mandat czy nie. Nie była ta rozmowa bardzo przyjemna, no ale dobrze. Przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym o 27 km, 400 zł, kwota, 7 punktów karnych. No i stąd mam takie dwa pytania, w zasadzie trzy. Jak wygląda sprawa dzisiaj z taryfikatorem? Bo jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest sprawa jasna. Tak mówi tutaj, jest rozporządzenie, wytyczne są. Jak wygląda sprawa z taryfikatorem? No może tutaj proszę mnie poprawić, bo za dyskusję na przykład z policjantem można dostać no, maksymalną ilość punktów, nawet chyba 12. To tak mogę tak teoryzować. Drugie pytanie. Dzień później jechałem tą samą drogą. No i się okazało, że znak ostrzegawczy zasłania znak, który informuje, że wjeżdżamy na teren zabudowany. W pewnej odległości widać po prostu ten znak, ale przy... To jest taka sytuacja, że po prostu jest dość ostry zakręt i nie widać tego znaku. W
przez jakiś czas, przez kilka sekund. I też się chciałem zapytać, do kogo się mam zwrócić o taką, bo moim zdaniem to może zmylić kierowców, szczególnie w porze nocnej. I trzecie pytanie, może tak związek troszeczkę inny, przejazdy kolejowo-drogowe, bo państwo tutaj reprezentują województwo kujawsko-pomorskie. Jak wygląda statystyka, jeżeli chodzi o wypadkowość na przejazdach, tak w porównaniu może na przestrzeni kilku lat? To wszystko, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, pozdrawiamy, dziękujemy.
Więc tak, idąc do pytania pierwszego, więc taryfikator, który został wprowadzony w ubiegłym roku, nie przewiduje kar, ani też punktów za tak zwaną, jak pan tu słuchacz powiedział, dyskusję z policjantem. Dokładnie jest określone stawki grzywny za przekroczenie dozwolonej prędkości. Przekroczył pan o 27 km na godzinę prędkość. Kiedyś, pamiętam, na łamach mediów prezentowany był taki spot poświęcony właśnie bezpieczeństwu, zatytułowany o 10 km mniej. Może gdzieś pan znajdzie to w sieci, to także zachęcam do obejrzenia, co dzieje się z człowiekiem uderzonym przez samochód, gdy kierowca porusza się z prędkością o 10 więcej, czyli w obszarze zabudowanym, jeśli jest 50 km, jedzie z prędkością 60 km. Tu może dojść do znacznych obrażeń, trwałego uszczerbku na zdrowie, czy nawet śmierci osoby, która została przez ten samochód potrącony. Jeśli chodzi o kolejną kwestię, którą pan poruszył, to miał pan prawo nie zgodzić się z wersją policjanta, o czym już mówiliśmy wcześniej, odmówić przyjęcia mandatu karnego, a jeśli zachowanie w pana ocenie było niepoprawne, można złożyć skargę do właściwego komendanta miejskiego, powiatowego, czy do komendanta wojewódzkiego policji, w zależności od miejsca popełnienia wykroczenia. Jeśli chodzi natomiast o statystyki zdarzeń drogowych na terenie, na przejazdach na drogach województwa kujawsko-pomorskiego, to proszę o zapytanie mailowe na adres wrdkwp@bgpolicja.gov.pl. Udzielimy odpowiedzi, ponieważ no, nie chcę tutaj pana wprowadzać w błąd. Chciałbym to dookreślić i doprecyzować dokładnie, a nie posiadam na teraz żadnych danych statystycznych, ani nie mam możliwości skomunikowania się przez urządzenie teleinformatyczne. Także zachęcam do kontaktu mailowego. Na pewno panu to jak najszybciej odpowiemy.
8 minut po 23:00, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, bezpieczna wiosna i Wielkanoc. Bardzo proszę, halo.
Halo, czy to ja już jestem na linii?
Tak, tak, prosimy.
A niech będzie pokoje z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Jan spod Grudziądza. Mam taką sprawę, bo tu się narzeka i na kierowców, i na rowerzystów, i na pieszych, ale jest jeszcze taka jedna rzecz, która bardzo broi, że na przykład są szkła, na przykład idzie jakiś człowiek, który pije piwo, rąbną butelką o jezdnię, jest ten i ja jako rowerzysta omijam, żebym nie przebił roweru, a może i samochód może by przebić. Albo leży na przykład coś typu cegła, deska, to się dość często zdarza na drogach. Czy ja jako rowerzysta mam obowiązek zejść z roweru i to wyrzucić gdzieś poza drogę? Jak to jest? Bo to są sprawy niebezpieczne, a w ogóle nie były poruszane, że zwłaszcza ja jestem na to czuły, że leży szkło, bo już nieraz przebiłem, leży deska, cegła, czy kto ma obowiązek zejść i czy ten, co jedzie, ma się też zatrzymać i zrzucić, czy pieszy, kto to ma z drogi, to na przykład ze śmieciarki coś spadnie, no na przykład, ale przeważnie to są sprawy, że ktoś się napił i rąbnął butelką i są odpryski, albo leżą wręcz te kawałki większe szkła. Jak to do tej sprawy podejść? Ja jestem rowerzystą prawie od dziecka. Halo?
Dziękujemy panie Anie, już przekazujemy pytanie dalej.
Już odpowiadam, jeśli ktoś zanieczyszcza drogę, a rzucenie butelki, stłuczenie jej, gdzie powstaną odłamki szkła, jest takim właśnie czynem. Jest to oczywiście wykroczenie skodyfikowane w prawie wykroczeń. Jeśli jest taka możliwość i ma pan możliwość zatrzymania się, nie spowoduje to zagrożenia dla pana przede wszystkim i dla innych uczestników, no to można w jakiś sposób uprzątnąć to, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiadomić odpowiednie służby poprzez wykręcenie numeru 112, powiadomienie jednostki policji, czy operatora numeru 112, krótkiej charakterystyki, miejsca, gdzie to jest, i dyspozytor na pewno odpowiednie służby zadysponuje w celu przywrócenia pasa drogowego do przyzwoitości. Tak to można określić.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Dobry wieczór. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Dzwoni Elżbieta z Dolnego Śląska. Ja chciałam dopytać o dzwonienie rowerzystów właśnie na pieszych, jakieś uprzedzanie, bo popieram pana, który tam z wybrzeża dzwonił, że tak z takim impetem go mijają z nienacka. I ja też często mam takie przypadki, już pomijam nawet hulajnogi, że wolałabym usłyszeć jakiś sygnał, ale nie wiem, znajoma mi mówiła, że podobno nie trzeba przestraszać pieszego. Jak to wygląda? To jest jedno pytanie. A drugie to, że też takie mam znajomych niewidomych i właśnie hulajnogi w dużym mieście są stawiane gdziekolwiek wzdłuż, znaczy w poprzek chodnika, czy jakoś ukośnie gdzieś, i sama nieraz jakąś znajomą, jak widzę, to przeprowadzam i uprzedzam, bo no to jest dużym też, tak nie wiem, czy są jakieś przepisy, które regulują odstawianie tych hulajnog, nie wiem, gdzieś odpowiednio. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Elżbieto, bardzo dziękujemy również za te podjęte kwestie.
No, dzięki.
Prosimy.
Oczywiście są przepisy regulujące sposób ustawienia hulajnogi. No niestety nie mamy wpływu na zachowanie dość, można powiedzieć, nieobyczajne, tak? Ponieważ użytkownik, który poruszał się takim pojazdem, jeśli pozostawia je na chodniku, to powinien też przewidzieć, że poruszają się ludzie z pewną niesprawnością, tak? Mogą to być osoby o trwałym kalectwie, czy też mające trudności z poruszaniem. Przepis jasno i skutecznie precyzuje, że taka hulajnoga powinna być postawiona na chodniku, najlepiej przy budynku, w odległości od, nie przy krawężniku, tylko po przeciwnej stronie chodnika. Tak, żeby nie utrudniać ruchu i w sposób równoległy do chodnika.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Łukasz z Puław. Mam takie odnośnie tego pana, co tak się boi bardzo rowerzystów i ma problem z utrzymaniem równowagi, jak dobrze zrozumiałem tego pana, i jeździ osobówką, to ja bym proponował temu panu może oddać po prostu prawo jazdy, żeby nie narażać innych.
Panie Łukaszu, tylko może nie tyle do osoby, tylko do sprawy się odnośmy, dobrze?
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc przede wszystkim chcę podziękować.
Kto się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Paryża.
Prosimy.
Chcę podziękować dzisiejszej pięknej audycji i tym, którzy są aniołami, stróżami życia ludzkiego. To są bohaterzy. Ile oni, tam ktoś żali się, że mandat, co tam mandat naprzeciwko życia? Modlimy się za nich i wszyscy chyba aniołowie, stróże też, bo niektórzy, ja miałam do czynienia z policjantami, bardzo grzecznie zawsze. Ale wracając do pana, który mówił, że żeby były chodniki, w Niemczech są. W Paryżu jest siatka cała chodników na hulajnogi, na rowery, ale to jest szalona inwestycja. Polska o tym marzy. To są duże nakłady finansowe i tak dalej. No więc dla przejścia, ja tylko tak troszkę humorem, ale realistycznie powiem, jak byłem w Moskwie. No i światło czerwone, ale po prawej stronie, po lewej, odległości kilometrowej nikogo nie ma. Przechodziłem, oni zaraz poznali, że to jednostraniec, że to nie jest tego. Ale wracając do stolicy, do Warszawy, przyleciałem z walizką na dworzec. Dworzec był, a tam są podziemia, a ja na powierzchnię. No przechodzę w prawo, w lewo, nie ma nikogo i nagle błysk. Policjanci podjechali. No i do mnie, a ja po francusku, a oni mówią tak między sobą. My lubimy tą Francję, te piosenki, puścimy go. To też było kapitalne dla mnie. Ale wracając jeszcze, wielkie ukłony za tych, którzy tyle istot ludzkich ratują na jezdniach. Oczywiście ludzie są zmęczeni, ludzie są... Ponoć Adam Mickiewicz, jak przechodził przez pasy, to sznurówki miał wiązał sznurówki. To takie w jego autobiografii jest. Szczęść Boże i życzę wszystkim i tym, którzy są aniołami, stróżami na jezdniach, aby im Pan Bóg błogosławił i aniołowie ich mieli w swojej opatrzności.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu. Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Lublina. Miałam takie przejście, takie zdarzenie, że przechodząc na pasach, czekaliśmy dość długo, zanim ruch się zmniejszy przejeżdżających. Zwolnił się ruch, więc wyszliśmy na jezdnię, ale kierowca, który był pierwszy przed nami, zwolniło się wszystko i nie mógł cierpliwie poczekać, aż my przejdziemy. No to młodsi przeszli szybko, starsi z lasko, porusza się wolno, stara się szybciej, bo wiadomo, że to trzeba szybciej, a pan kierowca sobie pozwala, żeby jeszcze nas sygnałem poganiać. No, to ja uważam, że to takie nietaktowne i bardzo niekulturalne, a przecież wie, że idzie człowiek mało sprawny, który się tylko tak porusza, jak może. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno, serdecznie również Panią pozdrawiamy. Prosimy o ustosunkowanie się do tych ostatnich dwóch telefonów Pana Tadeusza oraz Pani Anny.
No, cóż możemy powiedzieć, no kultura na drodze, kultura osobista każdego z nas, no to nie ma na to przepisów, prawda? Choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli uregulować takie zachowania, no to brak słów, jeśli się ktoś tak zachował, no obojętnie już, czy osoby przechodziły po pasach, czy przechodziłyby na przykład po prostu w miejscu, gdzie jest im najbliżej, z uwagi na swoją niepełnosprawność, no to no, co można powiedzieć? No, brak słów czasami na zachowania ludzi. No i tyle. Natomiast cóż, dziękujemy za te słowa otuchy. Myślę, że mogę tu powiedzieć w imieniu kolegi także ze Straży Pożarnej, bo oni równie często na drogach, z tego co kolega mówił, biorą udział w usuwaniu skutków wypadków drogowych. Często są szybciej niż policja na miejscu wypadku drogowego. I tak naprawdę jest to jedno wielkie współdziałanie, łącznie z ratownikami medycznymi, którzy też bardzo często przyjeżdżają do wypadków. Nasza rola najczęściej przy wypadku już zaczyna się dopiero wtedy, kiedy osoby, które są w tym wypadku pokrzywdzone, zostają zabrane z tego miejsca i dopiero wtedy policja przystępuje. Oczywiście wszystko zależy od tego, która służba jest pierwsza, ale myślę, że to tak naprawdę jest współpraca i no i nasze współdziałanie i pewnie dlatego nazywają nas służbami mundurowymi.
Halo, prosim bardzo.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Katowic. Ja nie doczekałam się odpowiedzi na temat używania dzwonków. To jest straszne. Przejeżdża obok mnie miga z taką szybkością rowerzysta, a przecież powinien mieć dzwonek i zadzwonić, uprzedzić mnie, żebym ja w tym czasie nie wykonała jakiegoś ruchu w prawo, w lewo i nie wpadła mu pod koła, nie? Rowerzysta mówi, że teraz się w ogóle nie montuje dzwonków w rowerach. Jak to jest właściwie?
Już podpytamy. Panie Elżbieto, pozdrawiamy serdecznie.
to zachęcam tego rowerzystę do lektury przepisów, o których już mówiłem. Zgodnie z warunkami technicznymi rower musi być wyposażony w oświetlenie, światło odblaskowe, jeden sprawny hamulec i dzwonek bądź inne urządzenie ostrzegawcze o nieprzeraźliwym tonie. Tak, najkrócej.
Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Tomasz z tej strony. A jestem kierowcą zawodowym, bardzo dużo jeżdżę. No, gdzieś tam 100 tysięcy, może trochę więcej. Chciałem zwrócić uwagę na to, co się ostatnio stało. No, nikt jakoś o tym nie chce za bardzo mówić, ale uważam, że to ważne, żeby to podnieść. No, nie podoba mi się bardzo to, co się stało z tymi punktami i z tym wszystkim. To, bo tak troszeczkę jest... No nie wiem, przychodzę dzisiaj do sklepu i chleb jest po złotówce, a następnego dnia jest po 100 zł. No to te punkty karne i to jest wszystko bardzo fajnie i pięknie, jeżeli dla mnie przynajmniej. Jeżeli ktoś tam jeździ, nie wiem, robi tam, nie wiem, 10 tysięcy w roku, prawda? No to jest fajnie, jak ktoś dużo jeździ, gdzieś tam się zagapi czy coś. No jest to kłopot i tutaj no naprawdę staram się jeździć w porządku, jakoś tam tych, a dzięki, jakoś się nie udało mi tych punktów za dużo nazbierać teraz. I to no i też ta sprawa jest taka, że jest zamknięta jest ta możliwość, żeby można było gdzieś tam się zapisać i te punkty zdjąć. Coś tam była jakaś mowa, że to będzie uruchomione, no w tej chwili tego dalej nie ma i takie pytanie, czy coś będzie się z tym działo. Bardzo proszę o jakąś informację, odpowiedź.
Panie Tomaszu, również dla pana wszelki Bożych łask. Święty Krzysztof prowadzi bezpiecznie. Prosimy.
Tak jak pan mówi, zmieniło się rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami. Nie ma już możliwości przystąpienia do kursu, które były realizowane w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Można było sobie zmniejszyć wartość punktową o 6. Taka czynność mogła być zrobiona raz na pół roku. Natomiast tak jak pan mówi tutaj, to nie są kursy, tylko będą kursy reedukacyjne dla kierowców. Jednakże nie ma jeszcze dokładnych przepisów określających między innymi stawki, jakie będzie trzeba uiścić. Też będą one organizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a kurs reedukacyjny będzie dotyczył osoby, która przekroczyła odpowiednią ilość punktów, czyli powyżej 24, nie dotyczy to młodocianych kierujących, którzy w przypadku przekroczenia 20 punktów zostanie wyskierowany wniosek o cofnięcie uprawnień. Tak jak powiedziałem, nie ma jeszcze przepisów wykonawczych i będzie można, i będzie wręcz obowiązek przystąpienia do takiego kursu reedukacyjnego, ale na razie trudno cokolwiek powiedzieć szerzej i komentować, ponieważ dokładnie sam jeszcze nie wiem i policjanci też nie wiedzą, jak to będzie wyglądało.
Prosimy, halo.
O.
Tak.
Szczęść Boże, mówi Marian z województwa lubuskiego.
Szczęść Boże, panie Marianie.
Ja mam pytanie do pana odnośnie pana strażaka. W razie na przykład pożaru w kominie jest wyczystka u dołu. Czy można jakąś gaśnicą ten pożar czy zagasić do końca? No ratować się, zanim przyjedzie straż pożarna. I drugie następne pytanie to mam do... to nie jest pytanie, tylko taka informacja odnośnie zachowania się mojego jako kierowcy samochodu osobowego. Kiedy zatrzymuję się na przejściu dla pieszych, wystawiam rękę po łokieć, po prostu tak do szyby przedniej, tak bym zapraszał do wejścia na przejście. Bardzo, bardzo to odczytuję tak wdzięcznie, dlatego że piesi dziękują. I jeszcze mam taką jedną sprawę. Kiedy wchodzę jako pieszy na przejście dla pieszych, halo?
Tak, tak, panie Marianie.
Kiedy wchodzę na przejście dla pieszych, w poziomie rękę po łokieć wystawiam, tak jakbym informował, że wchodzę. I kiedy już przechodzę, dziękuję kierowcy. To takie moje informacje z życia i pytanie właśnie odnośnie tego pożaru, nie daj Boże, w kominie. Jak się do tego ustosunkować. Bardzo dziękuję mundurowym państwu za udział, za pomoc dla nas w różnych sytuacjach życiowych. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Marianie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Na wstępie dziękuję tutaj za słowa wsparcia. Tutaj taka informacja zwrotna od naszych słuchaczy, od naszych obywateli jest bardzo fajna dla nas, którzy robimy wszystko, żeby po prostu było bezpieczniej. Natomiast jeśli chodzi o sam pożar sadzy w kominie, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Komin może być, kolokwialnie mówiąc, bardzo mocno zarośnięty, albo tylko częściowo, tak? Często dochodzi do takiej niedrożności komina, że z tej wyczystki, która znajduje się gdzieś w pobliżu pieca, pod nim, pod tym czopuchem tak zwanym, nie jesteśmy w stanie podać żadnego środka gaśniczego, czy to będzie proszek gaśniczy, czy to będzie jakaś mgła wodna, czyli bardzo mała ilość wody, która jest w stanie ugasić tego typu pożar. Oczywiście możemy próbować, tutaj we własnym zakresie możemy wygasić palenisko w samym piecu, czyli wyciągnąć ten materiał palny, który cały czas tam się pali, a nie ma możliwości jakby usunięcia dymu z tego pieca. Natomiast czasem bagatelizowane są pożary w kominach, a jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Tam temperatura dochodzi do 1200 stopni, nawet jeżeli mamy rzeczywiście dużo tej sadzy. Może dojść do rozszczelnienia komina, a co za tym idzie, strat, które mogą się przenieść na inne kondygnacje. Reasumując, jeżeli mamy wyczystkę taką, w której widać prześwit w tym kanale, możemy spróbować podać prąd gaśniczy z gaśnicy proszkowej. Natomiast jeśli chcemy to zrobić dobrze, to przeważnie my jako strażacy robimy to od góry, włącznie z wyczyszczeniem takiego zapalonego przewodu kominowego i usunięciu tej sadzy, która opadnie na dół.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam poruszyć sprawy nie tylko drogowe, ale również dotyczące podpalania traw. Ale może najpierw właśnie to pierwsze. Chciałam zasygnalizować, że niestety, ale bardzo często, gdy jedzie pojazd uprzywilejowany, czyli na sygnale, a tu przede wszystkim mam karetki na myśli, no to zdarzają się niestety bardzo często takie osoby. Z reguły to są młode osoby, które przechodzą sobie przez ulicę, czy na zielonym świetle właśnie i trzeba po prostu reagować, niekiedy ściągać z ulicy, co mi się również zdarzyło. Nie przejmuję się absolutnie, że jedzie karetka. Myślę, że to oczywiście też się przekłada na jazdę samochodem, gdzie dochodzi, prawda, do wypadków często z udziałem karetek właśnie, które jadą na sygnale. Niestety, ale trzeba by coś w tej kwestii zrobić i zacząć edukować społeczeństwo, także na uczelniach, w szkołach i w mediach, bo po prostu to egoizm tych ludzi jest przerażający. A propos podpalania traw, tutaj dziwię się, że po prostu straż nie przewidzi, że w danych miejscach co roku jest wypalana trawa. I można po prostu taką mapę zrobić, sięgnąć po zdjęcia satelitarne z poprzedniego roku i przewidzieć tam, gdzie jeszcze nie były podpalane, gdzie będzie podpalane. Także oczywiście z tego roku ze zdjęć satelitarnych także można skorzystać, winowajców również znaleźć, bo przecież tak dokładne są zbliżenia. Więc tutaj chciałam zasugerować taką możliwość po prostu, żeby to powinno być po prostu wykorzystywane. A także do wypadków drogowych, zwłaszcza kiedy po prostu rzeczywiście trudno jest dojść do tego, co się stało. Przykładem tutaj, prawda, pani sędzia Małgorzata, była sędzia pierwsza Małgorzata Gersow i jej mąż, prawda, nie wiem, czy ta sprawa już jakieś materiały się znalazły, ale w takich sytuacjach właśnie można też zdjęcia satelitarne wykorzystać. No już tu czytałam, że do sprawy pani Jolanty Brzeski są zdjęcia wykorzystywane satelitarny z tego dnia, kiedy ją zamordowano. Więc w tych innych sprawach też powinno być wykorzystywane.
Rozumiemy, chwyt, już mamy tutaj myśl przewodnią. Przepraszam, że przerywam, ale jest 23:30 i zostało nam niewiele czasu, żeby się odnieść do tych kwestii, które pani podjęła, dlatego też proszę o wyrozumiałość.
Jeśli chodzi o pożary traw, to tak naprawdę nie potrzebujemy zdjęć satelitarnych. W miastach mamy po prostu okolice, w których rzeczywiście rokrocznie pojawiają się pożary traw. Czasem są to dzieci, czasem młodzież. Nie ma tutaj jakiejś reguły. Nie wiemy, dlaczego to podpalają, czy chcą zobaczyć strażaków w akcji, czy te duże wozy, jeżeli robią dużo hałasu, przyjeżdżając do akcji. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście byłoby aż tak dużo zdjęć satelitarnych, to widok z góry każdy człowiek wygląda tak samo i nie jesteśmy w stanie określić, że to jest pan Kowalski czy pan Nowak, tak? Bardziej byśmy polegali tutaj na zgłoszeniach właśnie od takiej pani, która widzi tego podpalacza, których można dokonać dzwoniąc na numer alarmowy 112, Tutaj odnosząc się do jakiejś mapy, to na stronie policji mamy krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie jedną z zakładek są pożary traw i tam możemy to zgłosić, jeżeli taka sytuacja rzeczywiście się powtarza. Natomiast jeśli chodzi o nasze działania, my jesteśmy od gaszenia pożarów, natomiast od ustalania, kto podpalił, dlaczego podpalił, jest policja.
Porządek musi być.
Nie wchodzimy sobie w kompetencje.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. Temat, który podjęliśmy. Naszymi gości młodszy inspektora Monika Achlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Panie inspektor, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Również młodszy brygadier Paweł Korgol, komenda wojewódzka, komenda miejska, a wojewódzka. Może. Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.
Dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy słuchaczom.
Dziękujemy serdecznie. Oraz młodszy inspektor Maciej Zdonowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Życzymy sobie bezpiecznej wiosny, Wielkanocy. I nie tylko tego czasu bezpiecznego. W ogóle. Życzmy sobie, aby nasze życie było bezpieczne, a jak słyszeliśmy, w wielu wymiarach zależy to od nas samych. Bardzo dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom za współtworzenie, za dzisiejsze pytania, sugestie i za te kwestie, które żeśmy dzisiaj podjęli. Było ich wiele. Zatem widzimy, że temat dla nas bliski, ważny. Teraz tylko przejść do wypełniania tego w naszej codzienności. Bóg zapłaci wszystkim za to wspólne nasze zatrzymanie się nad kwestią bezpieczeństwa.